Mamy kworum, którym pozwala prowadzić sesję. Otwieram 68. sesję Rady Miasta Poznania, sesję absolutoryjną, na której będziemy zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad postępować. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. To są komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. Informuję państwa radnych, że od poprzedniej sesji wpłynęły do Rady Miasta dwie skargi. Jedna z nich zgodnie z właściwością została przekazana dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w drugiej sprawie właściwy do rozpoznania jest Sąd Powszechny. Do Rady wpłynął również raport z działań podjętych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w roku 2017. Ten dokument został przekazany wszystkim państwu radnym i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, która mam nadzieję zajmie się nim na jednym ze swoich posiedzeń. Czy w punkcie komunikaty ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos albo pan prezydent? Nie widzę zgłoszeń. Może jeszcze w tym punkcie komunikaty chciałbym państwa poinformować, że mniej więcej tydzień temu zmarł pan Tomasz Lewandowicz, radny pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania. Rolnik, w tamtym czasie był członkiem Komisji Rolnictwa, czyli w kadencji pierwszej, czyli 90 do 94. Wczoraj odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Krzesinach. Proszę wszystkich o powstanie i o chwilę zadumy. Dziękuję. Pan Tomasz Lewandowicz był nie tylko radnym miasta Poznania pierwszej kadencji, ale również działaczem Związku Rolników Indywidualnych NSZZ Solidarność, działaczem kółek rolniczych, znanym zwłaszcza nas w tym terenie w Krzesinach, Szczepankowie, Spławiu. Przystępujemy do realizacji porządku sesji. Punkt trzeci, oświadczenia. Chęć przedstawienia oświadczeń zgłosili dzisiaj państwo radni Mateusz Rozmiarek, Lidia Dudziak, Tomasz Wierzbicki i Jan Suranowski. W tej kolejności proszę państwa o przedstawianie oświadczeń.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, drodzy państwo radni, panie prezydencie. Myślę, że dobrze byłoby zabrać głos w związku z tą przykrą sytuacją, która niestety miała miejsce w związku z pewnego rodzaju antagonizmami wywołanymi między grupą radnych miejskich a Galerią Miejską Arsenał. Niestety temat jest poruszany już od kilku dni, ale chciałbym zwrócić państwu szczególną uwagę na to, jak to dokładnie wygląda od kulis i co powinniśmy, czemu się przyjrzeć. Pamiętajmy, że my jako radni przede wszystkim działamy dla dobra wspólnoty. Naszym zadaniem jest reagowanie na głosy mieszkańców i jeżeli tylko i wyłącznie oni zauważają, że warto podjąć jakąś interwencję w konkretnej sprawie i to niekoniecznie związanej z kulturą, ale czy to ze sportem, czy to ze zdrowiem, z mieszkalnictwem, z czymkolwiek innym, to naszym zadaniem jest wykonywanie tego zadania tak naprawdę. Mieliśmy niestety do czynienia z przykrą sytuacją, iż nie spodobało się to władzy Galerii Miejskiej Arsenał, która wystosowała pismo z propozycją o odwołanie mojej osoby z Rady Programowej w związku z tym, iż jako jedyny miałem odwagę powiedzieć o tak naprawdę wątpliwej roli warsztatów, które miały miejsce przez ostatnie tygodnie w siedzibie jednostki na Starym Rynku. Ale pomijając oczywiście ten aspekt, chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, iż to od nas tak naprawdę też zależy, co między innymi tam jest przedstawiane, od nas też zależy, jakie pieniądze idą z budżetu miasta na poszczególne jednostki kulturalne, a w ostatnich tak naprawdę nowelizacjach budżetowych, czy to w grudniu 2017 roku, czy to w tej wrześniowej jeszcze powiedzmy aktualizacji, czy tak zwanej letniej, także te rotacje na jednostki kulturalne środków pieniężnych się pojawiały. Na co chciałbym zauważyć, iż w grudniu 2017 roku dorzuciliśmy do Galerii Miejskiej Arsenał 137 tysięcy złotych na zakupy inwestycyjne. One były między innymi poświęcone modernizacji pawilonu, który się znajduje w nowej gazowni. Niemniej jednak na Komisji Kultury i Nauki wielokrotnie wskazywaliśmy na głosy, które wprost wskazywały, iż być może ten zakup tych inwestycyjnych rzeczy nie do końca będzie odpowiadał z naszą wizją. Oczywiście no, głosami tutaj koalicji rządzącej razem z innymi aspektami z innych dziedzin ten budżet został tak naprawdę zaakceptowany, ta nowelizacja weszła w życie i te środki poszły na tą między innymi modernizację, na te zakupy inwestycyjne, ale co chciałbym zauważyć, na początku 2017 roku zakładano tylko i wyłącznie całe 25 tysięcy złotych, wobec czego był to ogromny zastrzyk gotówki dla tej instytucji. Niemniej jednak, pomijając oczywiście ten fakt, moją obawę zwróciło co innego jeszcze. W grudniu 2017 roku podejmowaliśmy, Szanowni Państwo, uchwałę dotyczącą zmiany statutu Galerii Miejskiej Arsenał. Tam zastanawialiśmy się nad tak zwanym delegowaniem przedstawiciela Rady Miasta Poznania do Komisji Nabytków Galerii. Dyskutowaliśmy na ten temat dosyć długo. Wskazywaliśmy, iż galeria będzie miała taką, powiedzmy, taki podmiot, który będzie odpowiadał za merytoryczne zakupy nowych, powiedzmy, jakichś dóbr kultury, które będą stanowiły część kolekcji, którą zarządza Galeria Miejska Arsenał. Tam między innymi pojawiła się na sesji Rady Miasta Poznania propozycja zainicjowana przez radnego Michała Boruczkowskiego, który wspominał, by tego delegata od Rady Miasta Poznania dokoptować tak naprawdę do tej komisji nabytków galerii, która jednak no, rocznie kilkaset złotych, tysięcy złotych będzie miała do dyspozycji i będzie mogła kupować nowe jakieś dobra kultury. To zostało również przez tutaj większość Rady Miasta Poznania odrzucone, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili, w obliczu tego, co się dzieje w Galerii Miejskiej Arsenał, ten ruch, który został zaproponowany przez pana radnego reprezentującego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość, był ruchem zasadnym i wydaje mi się, że być może warto pochylić się do tego pomysłu ponownie, nad tym pomysłem ponownie, zastanowić się, czy nie powinniśmy jednak spróbować zastosować większy nadzór, nie tylko przede wszystkim ten taki ogólnomerytoryczny, ale przede wszystkim finansowy, jeżeli chodzi o te instytucje, ponieważ no, obawy nasze obawami, ale widzimy doskonale, co się dzieje. Otrzymujemy regularnie zgłoszenia od mieszkańców Poznania, którzy wprost mówią, iż to, co w tej chwili jest tam realizowane, nie do końca ma cokolwiek wspólnego z jakimś walorem kulturalnym, z jakimś wychowaniem w kulturze, z jakimiś wartościami, które mogłyby, powiedzmy, rozwinąć kulturalnie chociażby nasze dzieci, bo wiemy doskonale, że akurat te warsztaty z rewolucji, o których tak głośno było w ostatnich dniach, nie miały żadnego zakresu wiekowego i tak naprawdę rodziny z małymi dziećmi mogły przychodzić i oglądać, co się tam dzieje. Wobec czego to oświadczenie, Szanowni Państwo, ma na celu przede wszystkim zwrócenie Państwa uwagi na to, iż to od nas zależy, co między innymi jest realizowane w jednostkach kultury. My przyznajemy jako Rada Miasta Poznania budżety na określone podmioty i to my możemy oczekiwać tego, że jeżeli coś jest bardzo kontrowersyjne, co uderza w nasze sumienia, co uderza w nasze przekonania, w naszą religię, możemy wprost deklarować, iż nam się to nie podoba. Od tego tu jesteśmy, samorządowcami, jesteśmy przedstawicielami mieszkańców w tym urzędzie, w Radzie Miasta Poznania i oni od nas tego oczekują. Wobec czego z jednej strony bardzo serdecznie dziękuję Państwu za szereg głosów poparcia z wszystkich klubów, jeżeli chodzi o moją osobę, poparcia tej wolności, swobody wypowiedzi i tego, że tak naprawdę możemy w każdej sprawie interweniować i wyrażać własny pogląd, który czasem nie do końca jest zgodny z linią, czy to prezydentów, czy to dyrekcji jednostki, ale z drugiej strony proszę Państwa o czujność, proszę o racjonalne podejmowanie decyzji przy kolejnych, ewentualnie jakichś nowelizacjach budżetowych. Z pewnością na sesji pod koniec czerwca pojawi się po raz kolejny projekt zmian w budżecie miasta Poznania, tym razem na 2018 rok. Nie wiemy, co tam będzie. Ja tutaj absolutnie nie wskazuję jednej konkretnej jednostki kultury. Uważam, że po prostu musimy trzymać rękę na pulsie i mieć pieczę nad tym, na co wydatkowane są nasze wspólne, nie tylko nasze, ale przede wszystkim mieszkańców Poznania pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam dwie krótkie interpelacje. Wczoraj otrzymałam od znajomego ze Śremu informację, a więc ta sprawa jakby dotyka już nie tylko Poznań, ale troszeczkę dalej występuje i mnie lekko zbulwersowała. I przeczytam Państwu tą informację. Tak właśnie Zarząd Zieleni Miejskiej ma na względzie ustalenia na spotkaniu z zastępcą prezydenta miasta Poznania Maciejem Wudarskim. Na spotkaniu zapewniano, że każdy członek klubów sportowych KS Poznania Wioślarze, Towarzystwo Wioślarzy Polonia, Warta Poznań, Klub Sportowy 100 Mil Poznań, Enea Energetyk Poznań, Sekcja Kajakowa dostanie wjazdówkę w ilości, ile będzie potrzeba. Rzeczywistość to wnioski, na które otrzymuje się podobnie, jak załączone jest załączone do tego pismo, które mogę przekazać, odpowiedzi po miesiącu oczekiwania. Kaucje za piloty, nieustannie piętrzące się problemy. Tak właśnie możemy dojeżdżać do naszych posesji. Dziękujemy panom, panu dyrektorowi i panu wiceprezydentowi, bo już część najemców utrzymujących bezpłatne zajęcia dla dzieciaków dziękuje nam za współpracę. Klienci przystań Poznania odchodzą, a zawodnicy Masters przychodzą do innych klubów, do których można dojechać. Nasz klub jest w tym miejscu od 97 lat, a dobije go Wartostrada i nadgorliwy urzędnik. A, przepraszam, wyznaczono niezamykany dojazd, dodam również nielegalny, jeśli nie masz pozwolenia, poprzez środek osiedla pomiędzy blokami, a szkołą podstawową i przedszkolem, alejką parkową. Brawo, wy. I tutaj to, co mnie najbardziej uderzyło. Zarząd Zieleni Miejskiej, Lidia Dudziak, Joanna Frankiewicz, Jacek Jaśkowiak, też kiedyś wioślarz, Łukasz Mikuła, wnuk wioślarza, projektanta posir Malta Klemensa. Nie można tak tego po ludzku po prostu rozwiązać. Wystarczy 900 metrów drogi i sprawa rozwiązana. Nie musicie nam budować przystani, jak to robi Bydgoszcz, Urząd Miasta Włocławek, miasto Toruń czy Gorzów Wielkopolski. Po prostu dajcie nam działać. Ja chciałam powiedzieć, że ja sobie nie życzę, żeby mnie ludzie wyzywali na Facebooku o coś, na co nie mam wpływu. To ja złożyłam między innymi interpelację, byłam na tym spotkaniu, na którym zresztą pan prezydent, wiem jakie były ustalenia, wiem, że mówiono o drodze, jest tam w planie ta droga. Zwróciłam się na piśmie do pana prezydenta w sprawie tej drogi. Pan prezydent oczywiście uznał, że to nie jest aż tak ważny temat, pewnie też ze względów na środki, które będą potrzebne. No i po prostu tą sprawę odłożył, nie wiadomo na kiedy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja, o ile sobie dobrze przypominam, to pan prezydent Wudarski w wyborach miał ponad 600 głosów. Ja miałam 2650 i zwracam się w imieniu mieszkańców. To chyba mam trochę lepszy mandat. Gdyby pan prezydent Jacek Jaśkowiak panu nie zaproponował tego stanowiska, to pan by dzisiaj był nawet nadal społecznikiem i by przychodził pan do nas, do radnych, z prośbą o o zajęcie stanowisk, o pomoc, bo tak było w przeszłości. Więc mi się wydaje, panie prezydencie, że teraz się do pana zwracam jako sportowca, wielokrotnie deklarującego chęć pomocy sportowcom. Proszę jeszcze raz zorganizować to spotkanie z tymi ludźmi i naprawdę podejmijmy jakieś decyzje, bo kluby, które mają wieloletnią tradycję w tym mieście i mamy przecież tor regatowy Malta, na którym oni się potem popisują w różnych zawodach, no szkoda, żeby to wszystko miało w jakiejś części jakby ulec zmniejszeniu, czy nawet w niektórych przypadkach przepaść. A tam też ćwiczą nasze dzieci i chodzi o drogę dojazdową do tych klubów, szczególnie w okresie jesieni, kiedy te dzieci same tam niestety nie będą mogły chodzić. Dlatego tu pana prezydenta proszę o naprawdę o szybkie działanie, bo no niepodobno, żebyśmy czekali do następnych wyborów. A druga moja oświadczenie dotyczy Parku Kasprowicza. Proszę Państwa, No, od wielu lat walczymy o nasz park Kasprowicza na Łazarzu. Z różnym skutkiem w ostatnim czasie udało się parę rzeczy zrobić. Będziemy budować taką lokalną pływalnię. W tej chwili remontuje się nasza letnia pływalnia, która tak naprawdę w zeszłej kadencji chciała być zlikwidowana przez władze miasta, ale dzięki determinacji radnych udało się to utrzymać. Za to jesteśmy wdzięczni jako mieszkańcy Łazarza. Mają tam być różne urządzenia. One miały być przy pływalni, na przykład bule, plac zabaw i jeszcze inne rzeczy. Okazuje się, że pan dyrektor Madoński powiedział, że te urządzenia będą na terenie pływalni. Jeżeli będą na terenie pływalni, to żeby dzieciaki mogły skorzystać, muszą wejść na pływalnię, a więc zapłacić bilet. Problem po pierwsze, jak nie będzie pogody i nie będzie pływania czynna, no to po to, żeby się pobujać na urządzeniach, to będą musieli płacić bilet. Podobno pan Madoński powiedział, że to są jego urządzenia i on nie będzie ich udostępniał. No to ja chciałam powiedzieć, że to nie są jego urządzenia. To są urządzenia nas wszystkich, za nasze pieniądze, za nasze podatki i pan dyrektor również jest opłacany z naszych podatków i powinien nam służyć. Rada Osiedla wnioskowała o to, żeby te urządzenia były w pobliżu. Tam jest też taki wybieg dla piesków, ale też zupełnie sąsiadujący z tą pływalnią. No i stoimy, tak? Pan Madoński po prostu robi, co chce. Jest królem w tym mieście, jeżeli chodzi o posyp. Panie prezydencie, do pana się zwracam. Nie wiem, czy pan o tym wie, ale czas największy wstrząsnąć tą jednostką. I proszę się ustosunkować do tej prośby i Rady Osiedla, i mieszkańców, bo sobie nie wyobrażamy, żeby wyjść pobujać się z wnukiem, będę musiała płacić za wejście. I przy okazji, jaka będzie cena wejścia na basen, bo rozumiemy, na pływalnię, bo rozumiem, że ona będzie tak sympatyczne, że po prostu ludzie tam będą chodzić i niepodobno, że pan Madoński będzie decydował o niej sam. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Tomasz Wierzbicki.
Szanowny panie prezydencie, państwo radni, szanowni goście, trochę też nawiążę do tego, co mówiła przed chwilą pani radna Lidia Dudziak. Chodzi o Park Kasprowicza, konkretnie o kolektyw Kąpielisko, który działa w tej przestrzeni od ostatnich 4 lat. Ostatnio niestety otrzymał wypowiedzenie umowy w tym miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje i no niestety na razie nie ma zapewnionej przyszłości, gdzie mógłby dalej funkcjonować. Jest to najbardziej prężnie działający ogród społeczny w Poznaniu, który otrzymał ten teren od 2014 roku i był on niedostępny dla mieszkańców. Podejmuje wiele działań, jest to m.in. część edukacyjna, gastronomiczna i gospodarcza. Tutaj odbywa się wiele działań z korzyścią dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Wszystkie te elementy powstawały w ramach nieodpłatnej, też ciężkiej pracy mieszkańców, członków stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko. Kolektyw zorganizował m.in. 110 warsztatów dla mieszkańców, 12 warsztatów dla grup uczniów, dla przedszkoli, 21 seansów filmowych, 10 wystaw oraz także 15 inicjatyw związanych z poznawaniem dzielnicy. Ogród ten jest otwarty codziennie, każdy może z niego korzystać. Jest to najlepszy przykład takiej rewitalizacji społecznej, która odbywa się w Poznaniu. Także często stowarzyszenie otrzymywało dofinansowanie z Urzędu Miasta, z Wydziału Kultury czy Centrum Wartego Poznania. Niestety tutaj kolektyw Kąpielisko otrzymał wypowiedzenie umowy w tym miejscu, gdzie funkcjonuje. Wiem, że też dostał tymczasowe przedłużenie. Natomiast no, nadal nie ma zapewnionej docelowej lokalizacji, dlatego panie prezydencie zwracam się z prośbą, żeby tutaj podjąć wszystko, co możliwe, aby to stowarzyszenie tutaj mogło działać dla lokalnej społeczności. No, wiadomo, że w tym miejscu są różne plany inwestycyjne, ale żeby w otoczeniu znaleźć dla nich przestrzeń. Jednocześnie też proszę o rewizję dotychczasowych planów realizacji na toru wrotkarskiego. Projekt ten wygrał w poznańskim budżecie obywatelskim w 2015 roku, jednak był proponowany w innej lokalizacji przy ulicy Rejmonta. Natomiast w tym miejscu, gdzie jest obecnie planowany, tutaj będzie konieczna wycinka drzew, nawet do 300 drzew zgodnie z inwentaryzacją, dlatego odbędzie się to z dużą stratą pod względem przyrodniczym dla mieszkańców okolicy. Też dlatego proszę w imieniu mieszkańców Łazarza o rewizję tych planów, czy faktycznie w tym miejscu lokalizować ten tor wrotkarski. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę chwileczkę poczekać. Obrazki muszą być. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Prezydencie, Panowie Prezydenci. To oświadczenie, które teraz chciałbym wygłosić, ono odnosi się do teraźniejszości, ale też po części do przeszłości, do tego, co się działo czy w zeszłym roku, czy w całej, czy od początku tej kadencji, dlatego też treść tego oświadczenia no niejako wiąże się z głównym tematem dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne działania, które podjął pan prezydent, a nazwał je ofensywą inwestycyjną Poznania. Na stronie oficjalnej Miasta Poznania pojawił się artykuł, którego pierwsze zdanie brzmi: na inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców do 2023 roku miasto wyda ponad 3 miliardy złotych. W tym roku wydatki na ten cel będą o 80% wyższe niż w ubiegłym i najwyższe w historii Poznania. O, proszę Państwa, zostało to nazwane ofensywą inwestycyjną Poznania. Ja bym to raczej nazwał, nie wiem, ofensywą informacyjną, to w dobrym rozumieniu, ale może bardziej taką ofensywą propagandową. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj pan prezydent zwraca uwagę na to, co dopiero się zdarzy, tak, w perspektywie najbliższych 5 lat. Być może dlatego, że o dokonaniach bieżącej kadencji, w której pan prezydent rządził, to tak za dużo nie ma do opowiadania, dlatego mówi o przyszłości. Powiedziałem, że to jest bardziej ofensywa, taka propagandowa, i myślę, że kilka dowodów na to się znajdzie. Proszę Państwa, w związku z tą akcją propagandową Urząd Miasta Poznania, dokładnie Gabinet Prezydenta, zawarł kilka szczególnych umów. Jedna z umów, tutaj z firmą Polska Press, polegała na tym, że Miasto Poznań zapłaciło 34 tysiące złotych po to, aby ukazał się kilkustronnicowy dodatek, który ukazałby się w Głosie Wielkopolskim, dodatek mówiący o inwestycjach, ale nie oczywiście o inwestycjach, które powstały za rządów pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale które mają powstać, tak, w roku, w latach 2018 do 2023. Skąd w ogóle taka perspektywa czasowa? To nie jest, proszę Państwa, żadna perspektywa unijna, to nie jest związane z funduszami europejskimi, broń Boże. To jest, proszę Państwa, perspektywa czasowa przyszłej kadencji. Jeżeli mówimy o kadencji, to możemy to powiązać oczywiście z wyborami i już się nam zapala no, takie czerwone, czy przynajmniej żółte światełko, po co ta cała akcja jest robiona. Ale proszę Państwa, bardzo dobrze, jest umowa, można ją uzyskać, każdy z obywateli może do Urzędu Miasta Poznania się zwrócić, zapoznać się z tą umową. No i powiedzmy sobie szczerze, ta umowa jest okej. Oczywiście ja się nie zgadzam tutaj z tą treścią merytoryczną, że się mówi o jakichś projektach, o tym, co dopiero powstanie, no ale powiedzmy, że mamy do tego, pan prezydent ma oczywiście do tego prawo, może sobie wykupić taki, a nie inny dodatek, gdzie będzie napisane to, co pan prezydent będzie chciał. Taka umowa została zawarta, Urząd Miasta dostarczył odpowiednie materiały, taki dodatek się ukazał. Ale to, proszę Państwa, nie jedno czasopismo. O, tak wyglądał ten dodatek. W porządku, kilka stron. Materiały informacyjne jest napisane. W środku artykuły, może nie podpisane przez konkretnych redaktorów, ale były. Wszystkie te inwestycje, o których była mowa na konferencji prasowej pana prezydenta, też zostały w tym dodatku omówione. Ale pan prezydent podpisał, a dokładnie tutaj pan zastępca dyrektora, pan Pawełczak, podpisał analogiczną, można powiedzieć prawie, że identyczną umowę z firmą Agora, również na to, aby wydać taki dodatek, kwota 35 tysięcy złotych. Tutaj, proszę Państwa, akurat jeżeli chodzi o tę umowę, ona jest publiczna. Znaczy, ja mogę ją Państwu upublicznić. Ona jest bardzo ciekawa, ciekawie skonstruowana. Dlaczego? Ponieważ tutaj ta usługa wydrukowania tego dodatku została jakby podzielona na dwie części. W poprzedniej umowie było wszystko jasne. Miasto płaci i ten dodatek informacyjny, ja powiem taki propagandowy, się ukazuje, bardzo proszę. Jest możliwość, prawo prasowe dopuszcza umieszczanie w dziennikach, w mediach różnych artykułów, tylko jest jedno zastrzeżenie, proszę Państwa, że jeżeli ktoś płaci za umieszczenie jakichś materiałów, no to musi być to opatrzone odpowiednią adnotacją, żeby czytelnika nie wprowadzać w błąd, że czytelnik ma do czynienia z materiałem redakcyjnym, czyli że artykuł sponsorowany i tak dalej. Tu, proszę Państwa, jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tę akurat umowę, ponieważ ta cała usługa wydania dodatku o inwestycjach, które się dopiero odbędą, które się zakończą, została podzielona na takie dwa elementy. Otóż ten wydawca powiedział, że za darmo kompletnie on ten dodatek zrobi, wydrukuje, natomiast miasto Poznań zapłaci jedynie za publikację jednej reklamy na stronie tego dodatku oraz za publikację logotypu miasta Poznania na stronie internetowej gazety. Proszę Państwa, jak sobie porównamy tą umowę, gdzie jest cały dodatek za 34 tysiące złotych ileś stron, z tym dodatkiem, proszę Państwa, gdzie miasto Poznań płaci 35 tysięcy tylko po to, aby umieścić jedną reklamę i żeby się tylko logo miasta Poznania w kilku miejscach na stronie internetowej ukazało, no to coś, proszę Państwa, jest nie tak. Tu jest, proszę Państwa, właśnie informacja o tym, co gratis Agora chce zrobić. No ale proszę Państwa, jak Państwo myślicie, dlaczego taki zapis został użyty akurat w tej umowie? No proszę Państwa, zostało to zrobione po to, tylko i wyłącznie, że wszystkie artykuły w tym dodatku propagandowym nie muszą mieć adnotacji, że to jest artykuł sponsorowany. Tylko po to, żeby sprawiać wrażenie właśnie, że to jest materiał redakcyjny. No więc mieli Państwo, pan prezydent taką umowę podpisał, no i niejako się źle zgodził na to, aby ominąć przepisy prawa prasowego, bo to jest, proszę Państwa, ominięcie przepisów prawa prasowego, gdzie jest po prostu wprost powiedziane, możecie sobie umieszczać reklamy, różne informacje, ogłoszenia płatne, tylko nie możecie oszukiwać czytelników, że to jest materiał redakcyjny, że to jest robota dziennikarska. No tutaj, proszę Państwa, zostało, jakiś prawnicy opracowali pewien sposób, aby uniknąć tego. No to już pytanie do prawników, do etyków, czy coś takiego powinno mieć miejsce. Ale proszę Państwa, dobra, skupmy się może bardziej na kwotach, bo tu wcześniej było 34 tysiące, tutaj 35 tysięcy, żeby taki dodatek analogiczny, proszę Państwa, o tych samych inwestycjach, co w tym dodatku była mowa i o tych samych inwestycjach, o których mówił pan prezydent, była mowa. No to jest, proszę Państwa, jedna, ta sama akcja. Ale to nie wszystko. O, tak wyglądał ten dodatek w Agorze. Proszę Państwa, obrazki, wszystko to samo. Kolejność oczywiście prezentacji poszczególnych inwestycji inna. Dzięki temu, że byli inni autorzy, to też forma tych artykułów troszeczkę inna, ale treść, proszę Państwa, jest dokładnie ta sama. I tu jeszcze jest to zastrzeżenie, jeżeli ktoś z Państwa by się obawiał, że ja ujawniając tą umowę, tak, że naruszam jakieś tajemnice handlowe, no to nie, w tej umowie właśnie z Agorą jest taki paragraf, gdzie ten wykonawca, czyli Agora, wie, że ta umowa może być udostępniona, wszystkie dane, kwoty i tak dalej. Także ja się tutaj, proszę Państwa, niczego nie boję i nie boję się też mówić o tych pozostałych umowach, które miasto Poznań, które gabinet prezydenta zawarł. Proszę Państwa, no jaki jest sens przedstawiania tego typu dodatków mówiących o przyszłych inwestycjach? No proszę Państwa, w takim dodatku, gdzie się nie mówi o tym, co się zrobiło, bo nie za dużo się zrobiło w czasie tej kadencji, ale mówi się o przyszłości, to taki czytelnik może sobie właśnie obejrzeć śliczne, piękne obrazki z uśmiechniętymi dziećmi, z zieloną trawą i tak dalej. Proszę Państwa, tutaj na tej grafice nawet widzicie Państwo spadochroniarza. Na kolejnej też tam widzicie Państwo spadochroniarzy, no cuda. I proszę Państwa, takie cuda pan prezydent pokazuje mieszkańcom. Proszę Państwa, to nie wszystko. Kolejna umowa. Też w ramach, można powiedzieć, tej kampanii propagandowej. Też się tak złożyło, że akurat z Agorą to zostało zawarte 9 marca. Tutaj akurat przez panią Iwonę Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, właśnie też z Agorą, umowa na ustalenie zasad i warunków wzajemnej współpracy związanych z projektem cyklu 5 spotkań w ramach akcji Poznań 2023. Tak, czyli tutaj sobie Państwo omawiają warunki wzajemnej współpracy. No i oczywiście Agora wykona dodatkową usługę. Co jest w tej usłudze? No proszę Państwa, to samo, co było w tych poprzednich. Tak? Czyli miasto Poznań znowu płaci tym razem 39 975 zł za to, aby logotypy miasta Poznania ukazywały się czy w czasopiśmie, czy na stronach internetowych tejże gazety. Czy to się opłaca, proszę Państwa, czy płacenie takich kwot za ukazanie się tego logotypu, to się opłaca? No nie. No ale proszę Państwa, oczywiście to jest ten sam typ umowy, za darmo miasto Poznań tutaj otrzymuje gratis, w ramach tego gratisu są publikowane, proszę Państwa, artykuły, relacje na żywo ze spotkań, promocja na profilu facebookowym gazety. No proszę Państwa, gratis, no super, świetnie. Co za wkład własny, proszę Państwa, oczywiście to nie jest zapłacone, oczywiście chodzi o to, żeby znowu nie dać adnotacji, że to jest opłacone. Tutaj kwota 39 tysięcy, można powiedzieć 40 tysięcy złotych. Jak wyglądają te spotkania? Proszę Państwa, pan prezydent w odpowiedzi na interpelację powiedział, że te spotkania, te debaty, ma być 5 tych debat, 100 osób się tam mieści, tak? 100 osób przychodzi do tej restauracji, wielce tam debatują. No zapytałem tak incognito, jakbym chciał wynająć pomieszczenie w tamtej restauracji, to na ile osób ja tam mogę zaprosić? Jakie 100 osób, proszę Państwa? 50 osób na siedząco, 100 osób na stojąco, tak mi to powiedziano. No, ale proszę Państwa, to też szczególna, takie charakterystyczne spotkanie poświęcone polityce mieszkaniowej. Z jednej strony wśród prelegentów pan wiceprezydent Lewandowski, który mówi o polityce mieszkaniowej, a publiczność, proszę Państwa, ilu urzędników Państwo widzicie na tym zdjęciu? Czyli wspaniała debata urzędników z urzędnikami. Jestem ciekaw, ilu urzędników przypada tam na zwykłych obywateli. Jaki sens, proszę Państwa, informacyjny ma ta debata? No myślę, że główny cel tej debaty jest taki, żeby o tym napisano kilka artykułów i znowu stworzono odpowiednie wrażenie. Proszę Państwa, ale kuriozum to jest oczywiście ta umowa, też nieprzypadkowo, to znaczy ja nie wiem, to jest chyba przypadek, że znowu z tą samą firmą zawarta 14 marca przez pana zastępcę dyrektora gabinetu prezydenta Patryka Pawełczaka, no też za ustalenie jakichś zasad i warunków wzajemnej współpracy oraz za wykonanie usługi oczywiście tej samej prezentacji logotypu miasta Poznania, i stworzenie takiej kampanii internetowej, no proszę Państwa, czytając to wprost, 120 tysięcy złotych byście Państwo zapłacili za to, żeby logo miasta ukazywało się w różnych, nie wiem, miejscach na stronie internetowej. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach już dosyć niszowego medium. No ale proszę Państwa, oczywiście gratis, ten gratis jest ciekawy, stworzenie serwisu internetowego na stronie gazety, promocja na profilu Facebooka gazety, publikacja artykułów. No tutaj można zadać pytanie o zasadność tego typu wydatków. Przecież miasto Poznań ma swoją stronę internetową. Czy koniecznie trzeba tworzyć taką analogiczną, propagandową stronę gdzieś na serwerach jednego z mediów? Mam tutaj bardzo duże wątpliwości co do zasadności podejmowania tego typu wydatków, no ale też co do kwoty. Jeden ze specjalistów powiedział mi, ponieważ ta umowa obejmowała też coś w rodzaju wywołanie ruchu internetowego na poziomie, nie wiem, 100 tysięcy unikalnych wejść na stronę, no to jeden ze znajomych, który siedzi w tym interesie, który zakłada strony internetowe, zajmuje się pozycjonowaniem, to mówi, że to jakie 120 tysięcy? Przecież to tyle nie kosztuje, parę tysięcy złotych, proszę Państwa. Także też w mojej ocenie ten wydatek 120 tysięcy złotych jest grubo przesadzony, ale oczywiście to jest wydatek propagandowy, ponieważ ten serwis też mówi głównie o tym, co powstanie dopiero w tej perspektywie 2018-2023, czyli sprzedaje pan prezydent marzenia o tym, co będzie. Podsumowując, jeżeli Państwo przyjrzycie rejestr umów, to tego typu większych czy mniejszych umów znajdziecie Państwo dużo, dużo więcej. Jakichś opłacanych przez Urząd Miasta, artykułów, czy całych cyklów, no mnóstwo tego, ale powiedzmy, że w ramach tej akcji ofensywy inwestycyjnej, czyli w zasadzie propagandowej, zostało, proszę Państwa, wydane prawie ćwierć miliona złotych w ramach tej jednej akcji, mówiącej o marzeniach, przedstawiającej poznaniakom to, co się będzie działo w przyszłej kadencji. No i mieli Państwo, to jest dosyć duży wydatek, myślę bardzo, bardzo duży wydatek, aczkolwiek z perspektywy budżetu miasta 3-miliardowego może się to wydawać niewielki wydatek, no ale może z perspektywy Rady Osiedla jakiejś jednej czy drugiej, to jest to gigantyczna suma, mnóstwo rzeczy można na osiedlu zrobić. Pan prezydent na propagandę coś takiego wydał. No i dziwna koincydencja. Jest to zdjęcie z konwencji, na której pan prezydent otrzymał poparcie z dwóch partii, swojej, macierzystej i nowoczesnej. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to tło. Jaśkowiak 2018, Poznań 2023. Czy proszę Państwa, te 230 tysięcy złotych to nie jest opłacenie kampanii prezydenta Jacka Jaśkowiaka? Ja nie wiem, no pan prezydent Jacek Jaśkowiak, możemy to przeczytać w oświadczeniach majątkowych, no nie powinien biedować, ma swoje wynagrodzenie jako prezydent miasta Poznania, zasiada również w radach nadzorczych kilku poznańskich spółek, gdzie odbiera, można powiedzieć, drugą taką wypłatę. Nie wiem, czy ta kampania to też ma być promocja wiceprezydentów miasta Poznania. Oni też zarabiają, oni też zasiadają w radach nadzorczych, także powinni mieć pieniądze na robienie swojej kampanii wyborczej. To jest, proszę Państwa, niestety kampania wyborcza robiona z pieniędzy podatników. No ale jak Państwo widzicie, dzisiaj będziemy mówili o absolutorium, o inwestycjach. To się, proszę Państwa, z tym wiąże. Jeżeli chodzi o konkretne inwestycje w roku 2017, proszę Państwa, wydatki na inwestycje były o 1/4 niższe niż w roku poprzednim, 2016. Naprawdę, no nie ma się czym chwalić. A skoro nie ma się czym chwalić, to się mówi o marzeniach, o zamierzeniach, o tym, co będzie w przyszłości. Ale zobaczymy, proszę Państwa, jaka ta przyszłość będzie. Dziękuję.
To było ostatnie oświadczenie. Zamykam zatem punkt trzeci oświadczenia. I przystępujemy teraz do tej części sesji, która zajmie się głównym tematem, czyli absolutorium. Przypominam, że składają się na to kolejno punkty 4, 5 i 6, przy czym w 5 i 6 będziemy już podejmowali konkretne uchwały dotyczące sprawozdania finansowego i absolutorium. Natomiast w punkcie 4 nastąpi rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za rok ubiegły oraz przedstawienie sprawozdania prezydenta miasta z działalności w roku ubiegłym. Przedstawiona zostanie opinia Izby, Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe miasta Poznania i sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i przedstawiona będzie informacja o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2017 roku. To rozpatrzenie obejmie prezentację tych dokumentów i ewentualną dyskusję. W związku z tym przystępujemy do punktu 4 i rozpocznie pan prezydent czy pani skarbnik? Pan prezydent Jacek Jaśkowiak, bardzo proszę.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, w roku wyborczym mamy do czynienia z różnymi działaniami. Jest to naturalne zjawisko, które jak najbardziej rozumiem. Niektóre mają taki charakter pewnego rodzaju, nie wiem, przepychanek wręcz, mocno odbiegający od meritum sprawy. Odnoszę się także do trybu przegłosowania opinii Komisji Rewizyjnej o wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa podeszła do wniosku komisji merytorycznie, czyli profesjonalnie. Odrzucono go, bo był nierzetelny i niezasadny. Z treści opinii, o jaką oparto wniosek o nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu, wynika, że formułowano go kierując się pobudkami chyba politycznymi, o sposobie przyjęcia już nie wspominając. Chciałbym jednak skupić się na meritum sprawy, czyli powodach, na których tę negatywną opinię oparto. Jako podstawowy przyjęto niewykonanie w pełni planu inwestycji o początkowej wysokości 652 miliony złotych. Przypomnę, że w trakcie roku, aktualizując plan inwestycji, wskazano na szereg czynników zewnętrznych powodujących konieczność takich zmian, na które miasto nie miało aż takiego dużego wpływu. Nie wynikają one z problemów organizacyjnych wewnątrz struktury miejskiej, bo tu ta sprawność i efektywność działania wzrosła znacznie i widocznie. Okoliczności zewnętrzne, których komisja rewizyjna nie wzięła pod uwagę, to między innymi trudności z wyborem wykonawców robót, brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet, skutkujące powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych. Każda taka decyzja musi być podjęta indywidualnie, bo miejskimi pieniędzmi musimy gospodarować racjonalnie. Kształtując budżet roku 2017 od lata do jesieni 2016, trudno było przewidzieć aż tak drastyczny wzrost cen usług budowlanych. Ja też nadmienię, że w innych miastach, we Wrocławiu, w Warszawie, w Kielcach, mimo ogłaszanych przetargów, które były ogłaszane w listopadzie zeszłego roku, do dzisiaj one są nierozstrzygnięte i to jest podstawowy problem braku również pracowników. Mamy taką sytuację gospodarczą, mamy w tej chwili spiętrzenie również pewnego frontu inwestycyjnego związanego ze środkami unijnymi i to jest też zjawisko, którego nie mogliśmy w pełni przewidzieć. Mogliśmy przewidzieć, że ceny będą wzrastać, że będzie większy boom inwestycyjny, ale trudno było przewidzieć aż takie uwarunkowania. Uwarunkowania administracyjne i prawne na etapie przygotowań inwestycji, czyli uzyskiwanie decyzji, zgód i opinii, czasem w sposób nieprzewidziany, hamujące rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Ograniczenia społeczne, czyli wydłużające się konsultacje. Czasami planowane inwestycje są źródłem konfliktów i protestów, ale musimy się wsłuchać w głos mieszkańców. Lepiej na tym etapie poświęcić więcej czasu na przygotowanie inwestycji, która przecież jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców i chodzi nam też o to, żeby ci mieszkańcy rozumieli te nasze działania. Stąd też polityka informacyjna, bo to też jest istotne, byśmy w tym zakresie łagodzili pewnego rodzaju napięcia, pewne obawy. Szereg trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie realizacji, na przykład wydłużające się badania archeologiczne czy wysoki stan wód. No, musimy brać pod uwagę również tego typu elementy, bo to też jest nasze dziedzictwo i trzeba wtedy podjąć odpowiednie decyzje. Lepiej opóźnić pewne inwestycje o kilka miesięcy niż zaniechać tego typu działań. Sposób pozyskiwania środków zewnętrznych, czyli konieczność wprowadzania do planu inwestycji Unii Europejskiej z deaktualizowanego harmonogramu, by zawrzeć umowę o dofinansowanie zgodnie z wnioskiem, którego opiniowanie się wydłużyło. Czasami to jest też fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji, czyli termin wystawienia może przesunąć płatność faktur częściowych między latami budżetowymi, co miało miejsce między innymi w przypadku inwestycji na Świętym Marcinie. Wspomnę o jeszcze jednym z argumentów podnoszonych przez Komisję Rewizyjną, mianowicie o wzroście wydatków bieżących. Wzrost faktycznie poniesionych wydatków będących w 2017 roku w stosunku do roku 2016 o 272 miliony złotych. Tu warto przypomnieć, że wynikał on w szczególności z większego zakresu realizacji przez miasto zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przykłady to 12-miesięczna wypłata 500+, zwiększona wypłata świadczeń rodzinnych oraz odszkodowań za nieruchomości finansowanych w 100% z dotacji celowych z budżetu państwa. I to jest 95 milionów złotych. Wdrożenia skutkującej wyższymi wydatkami reformy oświaty, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, co spowodowało łączny wzrost wydatków na oświatę o 61 milionów złotych. Regulacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta poza oświatą, wynikających w części z podniesienia przez rząd stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę i to jest 27 milionów złotych, a więc też od czynników niezależnych bezpośrednio od miasta. Tylko te dwa przywołane przykłady wskazują na nierzetelność opinii sformułowanej przez Komisję Rewizyjną. Ja osobiście w analizie wykonania budżetu za rok 2017 wśród wielu pozytywów zwróciłbym uwagę na wyjątkowy, rekordowy wręcz wynik finansowy ze sprzedaży majątku. najwyższy od roku 2008. Zainteresowanie miejskimi nieruchomościami to bezpośredni wynik zmieniającej się polityki rozwoju miasta na lepszą, zgodną z obecnymi europejskimi trendami. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz szczegółowe wyjaśnienia pani skarbnik, uważam, że w tych okolicznościach odpowiedzialna Rada Miasta powinna udzielić absolutorium na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku ubiegłym. A o szczegóły proszę panią skarbnik.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta przedstawię Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, również sprawozdanie finansowe, natomiast informacje o stanie mienia komunalnego przedstawi Państwu Pan Dyrektor Wojciech Słociński. Szanowni Państwo, realizacja każdego budżetu miasta jest zawsze ogromnym wyzwaniem, między innymi dlatego, że w trakcie jego wykonania mogą pojawić się czynniki zewnętrzne, które skutkują czy wymuszają zmianę budżetu. Tak też, Szanowni Państwo, było w roku 2017, w którym budżet miasta został zmieniony 8-krotnie uchwałami Rady Miasta, 15-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania, natomiast zarządzenia wydawane były w każdej okoliczności, w których następowały zmiany w planach dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i zadania własne, jak również planów w drodze drogą zarządzeń zmienialiśmy budżet na wniosek dysponentów wewnętrznych. To działo się oczywiście w ramach posiadanych planów finansowych. Szanowni Państwo, rok 2017 był niezłym rokiem pod względem finansowym. Na pewno sprzyjała temu dobra koniunktura gospodarcza, skutkiem czego wykonanie dochodów przekroczyło czy wyniosło prawie 3 miliardy 510 milionów złotych. To jest było wyższe niż zakładał plan o 101,7% i o 57 milionów wyższe niż uchwalona przez Państwa prognoza. Jak Państwo pamiętają, prognoza dochodów w trakcie roku została zwiększona o ponad 173 miliony złotych. To jest o ponad 5,2%. Natomiast powodów zwiększenia dochodów było kilka. W przypadku dochodów bieżących zwiększenia wynikały głównie z przyznania nowych dotacji lub podwyższenia ustalonych dotacji na etapie ujętych w planie budżetu. Zwiększyliśmy również dochody z tytułu przyznania dotacji na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ale na pewno, jak Państwo sobie przypominają, zwiększyliśmy również dochody z tytułu CIT-a, dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej czy wreszcie z tytułu podatku od środków transportowych. Zwiększenia dotyczyły również dochodów majątkowych, ale o tym jeszcze będę mówiła w trakcie swojej prezentacji. Szanowni Państwo, 94% ogólnej kwoty dochodów i kwotę 3 miliardy 303 miliony pozyskaliśmy z tytułu dochodów bieżących. Wykonanie na poziomie 102% planu pokazało, że wpływy bieżące były o 62 miliony złotych niż zakładała prognoza. Dalej, Szanowni Państwo, 5,9% wpływów i kwotę 207 milionów złotych pozyskaliśmy z tytułu dochodów majątkowych. Do 100% wykonania tej pozycji zabrakło 5 milionów złotych, natomiast wykonanie wyniosło 97,4% planu. Nie bez powodu, Szanowni Państwo, mówi się, że budżet miasta stoi bogactwem swoich mieszkańców, firm działających na jego terenie, bo tak naprawdę o sile dochodowej miasta, jak widać na wykresie, decydują dochody własne, do których zaliczamy udziały w podatku dochodowym PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne oraz dochody realizowane przez jednostki budżetowe, pobierane z różnych tytułów w różnych obszarach działalności miasta, zapisane w prezentacji w pozycji pozostałe wpływy. Wpływy z tytułu dochodów własnych stanowiły w ubiegłym roku 66% dochodów bieżących i uzyskaliśmy z nich ponad 2 miliardy 177 milionów. Wyższe, Szanowni Państwo, od zaplanowanych o 3,7% wpływy z tytułu dochodów własnych wynikały przede wszystkim z ponadplanowej realizacji dochodów z tytułu udziału w PIT-ie. W ubiegłym roku wpływy z tego źródła wyniosły 993 miliony złotych, przekroczyły 102,2% planu. Uzyskane z tego źródła dochody były o 22 miliony wyższe niż zakładał plan, ale o 86 milionów wyższe od wykonania za rok 2016, jak również stanowiły 46% dochodów własnych. Szanowni Państwo, wykres przed Państwem potwierdza, że PIT per capita rośnie od 2015 roku średnio rocznie o 8,5%. I mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, a nawet będzie rosła. Natomiast, Szanowni Państwo, wzrost PIT-a na mieszkańca ma dla miasta szczególne znaczenie, zwłaszcza, że udział miasta w PIT-ie ogólnokrajowym był o 0,02 niższy w 2017 roku niż w roku 2016. Dalej, Szanowni Państwo, bardzo dobre odnotowaliśmy wykonanie w pozycji dochody z tytułu CIT-a. Na rachunek miasta wpłynęła kwota 130 milionów złotych. To jest o 10 milionów więcej niż zakładał zmieniony w trakcie roku plan i o 6 milionów więcej niż w roku 2016. Z dynamika rok do roku wyniosła 4,83%, czyli powyżej PKB, który dla roku 2017 wynosił 4,6%. I dla porównania, Szanowni Państwo, Wrocław z tytułu CIT-a uzyskał 101 milionów złotych. Tak naprawdę to wykonanie było najwyższe wśród 12 największych miast Polski. Dalej, Szanowni Państwo, drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych były dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Pozyskane wpływy z tego źródła stanowiły 20% dochodów bieżących. W ramach tego źródła największe dochody pochodziły z podatków, z których pozyskaliśmy 508 milionów złotych. Natomiast 79% wpływów podatkowych i kwotę 402 milionów złotych, też 7 milionów powyżej planu, pozyskaliśmy z tytułu podatku od nieruchomości. I to nie był, Szanowni Państwo, efekt wzrostu stawek podatkowych, bo te akurat po raz kolejny, jak Państwo pamiętają, w roku 2017 tym spadły o 0,9%, ale przyrostu bazy podatkowej w postaci nowych mieszkań, w postaci powierzchni usługowych, jak również skuteczności służb finansowych. 8 milionów więcej i łącznie 63 miliony złotych pozyskaliśmy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. To świadczyło o liczbie i wartości transakcji dokonywanych na poznańskim rynku. I Szanowni Państwo, nieprzypadkowo prezentujemy wykonanie podatku od środków transportowych. Jak Państwo widzą, dochody z tego źródła wyniosły 32 miliony złotych i przekroczyły plan o 1 milion złotych, co jest niewątpliwie sukcesem. To wykonanie dochodów tak naprawdę plasuje nas na pozycji lidera wśród 12 największych miast Polski. Osiągnęliśmy bowiem dochody większe niż Warszawa i pozostałe miasta członkowie Unii Metropolii Polskich. Dzieje się to dzięki konsekwentnej polityce, która realizowana jest od roku 2011. Niewątpliwie, Szanowni Państwo, robi wrażenie liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających temu podatkowi 4460 sztuk. Szanowni Państwo, 158 milionów złotych, 7% dochodów własnych pozyskaliśmy z tytułu opłat lokalnych wnoszonych przez mieszkańców, poznańskie firmy, jak i podmioty dokonujące transakcji na terenie miasta. Tylko z takich tytułów, Szanowni Państwo, jak opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za zajęcie pasa drogowego czy opłata skarbowa, budżet miasta zyskał 96 milionów złotych, co jednocześnie stanowiło 61% wpływów z tytułu wszystkich opłat pobieranych na terenie naszego miasta. Ja tylko tutaj dodam, że wszystkie opłaty zostały wykonane, te prezentowane przed Państwem powyżej 100%. Dalej, Szanowni Państwo, kolejnym dochodem własnym ujętym wcześniej w pozycji pozostałe i kwotę 388 milionów złotych, czyli prawie 18% dochodów własnych pozyskały nasze jednostki organizacyjne z różnych tytułów. Wystarczy dodać, że plan został przekroczony w pozycji dochody pozostałe o 20 milionów złotych. Ale Szanowni Państwo, prawie 44,6% uzyskanych dochodów w tej pozycji stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku uzyskane w wysokości 173 milionów złotych, czyli powyżej 7 milionów powyżej planu. Drugą pod względem wielkości pozycją dochodów pozostałych były dochody z tytułu gospodarowania odpadami. Wpływy w wysokości 58 milionów złotych. Do pełnego wykonania zabrakło 5 milionów złotych. Natomiast powodem jest zmiana sposobu rozliczania zapłaty za odpady zielone. Opłata ta rozliczana jest poza budżetem. Dalej, Szanowni Państwo, 6 milionów więcej, łącznie 36 milionów pozyskaliśmy z tytułu odzyskania podatku VAT od zakupów zarówno bieżących, ale przede wszystkim od prowadzonych inwestycji. Dalej 25 milionów i również 3 miliony więcej uzyskaliśmy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Miasto ma 25% z tytułu dochodów pobranych na rachunek i w imieniu Skarbu Państwa, realizowanych głównie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Oczywiście 21 milionów złotych, a więc niemałe wpływy uzyskaliśmy z tytułu również najmu i dzierżaw. Dalej, Szanowni Państwo, już transfery z budżetu państwa, a więc dochody pozyskane w formie subwencji i dotacji. Transfery łącznie stanowiły niecałe 34% dochodów bieżących. W 100%, Szanowni Państwo, została przekazana subwencja oświatowa w wysokości 563 miliony złotych oraz część równoważąca 23 miliony złotych. Łączna wartość subwencji w ubiegłym roku to 587 milionów złotych. Jak Państwo pamiętają, po uchwaleniu budżetu państwa subwencja została dla miasta obniżona w styczniu o 15 milionów złotych. Dalej, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dotacje, one stanowią znaczny udział w dochodach własnych bieżących, bo 16%. I z tytułu dotacji w ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 532 miliony złotych. Plan został wykonany na poziomie 98,52%. Pierwotna kwota dotacji wynosiła 422 miliony złotych. W trakcie roku dotacje zostały zwiększone do kwoty 540 milionów złotych. Ponad 81% i kwotę 435 milionów złotych w ubiegłym roku stanowiły, Szanowni Państwo, dotacje na zadania zlecone, ostatecznie przekazane w kwocie niższej o 8 milionów złotych. Natomiast w ramach tej kwoty największą pozycją były dotacje dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, bo aż 500, 252 miliony złotych. 10,5% pozyskanych dotacji i 56 milionów złotych stanowiły dotacje na zadania własne. W ramach dotacji finansowane są przede wszystkim przedszkola, wyżywienie, jak i zasiłki celowe. Natomiast w grupie dotacji celowej zostały również ujęte dotacje, jakie miasto pozyskało na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i była to kwota 38 milionów złotych. Przed Państwem, Szanowni Państwo, już wykonanie dochodów majątkowych. Wykres przed Państwem prezentuje zarówno plan, jak i wykonanie oraz zmiany dokonane w trakcie roku. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, w przeciwieństwie do dochodów bieżących, mają one charakter jednorazowy. Daną nieruchomość można sprzedać tylko raz, jak również jeden raz można uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektów. Jak Państwo widzą, plan pierwotny stanowił 173 miliony złotych. W trakcie roku został podwyższony o 39 milionów złotych, to jest do kwoty 212 milionów złotych. Ostatecznie, jak już mówiłam, plan został wykonany w wysokości na poziomie 97,6%, a więc do kasy miasta wpłynęła kwota 207 milionów złotych. Skąd, Szanowni Państwo, zwiększenia? Otóż w trakcie roku została przyznana miastu subwencja w kwocie 20 milionów złotych na przebudowę obiektów inżynierskich nad ulicą Inflanską i Hartowo. W trakcie roku dokonaliśmy zmian również w zakresie dotacji z Unii Europejskiej. Podwyższyliśmy je do kwoty 70 milionów złotych. Wykonanie na poziomie o 8 milionów niższe. Łącznie z tego źródła wpłynęło 62 miliony złotych. Zostało bowiem, ponieważ rozliczenie dotacji na rozbudowę ulicy Gdyńskiej zostało przesunięte na rok 2018, ale również o 13 milionów złotych w trakcie roku zwiększyliśmy dochody ze sprzedaży majątku miasta, głównie z powodu uzyskania wyższych kwot za sprzedaż działek w sąsiedztwie Galerii Malta. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 110 milionów złotych i były wyższe od planu o 2 miliony złotych. Szanowni Państwo, poza dochodami budżet miasta został zasilony kwotą 116 milionów złotych, którą pożyczyliśmy od banków krajowych. Plan kredytów to 324 miliony złotych. Budżet miasta został również zasilony kwotą 65 milionów złotych, stanowiącą wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych, jak również kwotą 2 miliony złotych z tytułem spłaty pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych jednostką organizacyjnym miasta. Dalej, Szanowni Państwo, już dochody, wydatki. Limit wydatków ogółem w ubiegłym na 31 grudnia wynosił 3 miliardy 509 milionów złotych. W trakcie roku, Szanowni Państwo, wydatki zostały zmniejszone per saldo o 4 miliony złotych, natomiast więcej działo się wewnątrz wydatków, ponieważ plan wydatków bieżących został zwiększony o 147 milionów złotych, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o 152 miliony. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie w ubiegłym roku wydaliśmy 3 miliardy 348 milionów złotych. To jest o 161 milionów mniej niż zakładał limit, a procentowe wykonanie wyniosło 95,4%. Natomiast na realizację wydatków bieżących wydaliśmy 2 miliardy 909 milionów złotych, czyli prawie 100 milionów mniej niż zakładał limit wydatków i 96,7% zaplanowanych środków. Natomiast na realizację zadań majątkowych w ubiegłym roku wydaliśmy 440 milionów złotych, czyli na poziomie 87,9% planu. Jak już szanowni państwo wspominałam, plan wydatków bieżących w ubiegłym roku został zwiększony o 147 milionów złotych. Ja w tej chwili nie będę mówiła, w jakich dziedzinach został zmieniony. Państwo macie to na wykresie. Natomiast nie będę mówiła w tej chwili, dlatego że pan prezydent w swoim wystąpieniu powołał się na wzrost wydatków w oświacie, wzrost wydatków w dziale polityka społeczna, jak i również w innych dziedzinach działalności miasta. Natomiast obok zwiększeń wydatków w trakcie roku wprowadziliśmy również zmniejszenia wydatków. Zmniejszyliśmy wydatki między innymi w dziale transport i drogi. To zmniejszenie wynikało z konieczności urealnienia planu dotacji działo się to na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczyło głównie organizacji transportu zbiorowego. Również w zakresie wydatków bieżących w trakcie roku obniżyliśmy plan wydatków w pozycji obsługa zadłużenia o prawie 23 miliony złotych. Wynikało to przede wszystkim z szybszej spłaty rat kredytów przypadających na rok 2017. Dobra płynność finansowa miasta, zwłaszcza na początku roku, umożliwiła nam taki ruch, co oczywiście spowodowało obniżenie odsetek. W trakcie roku urealniliśmy również, czy obniżyliśmy wielkość poręczeń z tytułu kredytu udzielonego, kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zmniejszenia dotyczyły również pozycji różne rozliczenia. To, szanowni państwo, wynikało z uruchomienia rezerw w trakcie roku. Rezerwy największe były zapisane dla zadania w dziedzinie oświaty, jak również na regulację wynagrodzeń. Szanowni państwo, w strukturze wydatków bieżących, jak widać, dominowały trzy grupy wydatków. Wydatki na oświatę, transport i drogi oraz na politykę społeczną. Łącznie tylko na te trzy grupy wydatków wydaliśmy ponad 2 miliardy 251 milionów złotych, czyli 77% ogólnej kwoty wydatków bieżących. Dla porównania w ubiegłym roku, w roku 2016 na te trzy dziedziny wydaliśmy 2 miliardy 64 miliony złotych. Najwięcej, szanowni państwo, bo 985 milionów wydaliśmy na oświatę. Kwota stanowiła jednocześnie 33,9% wykonanych wydatków bieżących. Natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa, jak i również dotacje z innych gmin za pobyt dzieci z tych gmin w naszych placówkach pokryły te wydatki w 65,7%. Jak widzicie państwo, mniej wydaliśmy na oświatę niż zakładał plan, ale to przede wszystkim wynikało z niewykorzystania środków na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Dalej, szanowni państwo, mniej wydaliśmy również niż zakładał plan, bo 619 milionów złotych na działania czy zadania w dziedzinie transportu publicznego i dróg. 13 milionów poniżej planu wynikało przede wszystkim z niewykorzystania wydatków zaplanowanych na odszkodowania pod drogi, jak również mniej zapłaciliśmy za pracę przewozową, a także mniejsze kwoty wykorzystaliśmy na rozliczenie podatku VAT w dziedzinie transportu. Trzecią dziedziną, jeżeli chodzi o wielkość wydatków w budżecie, stanowiły wydatki na politykę społeczną i ochronę zdrowia. Jak państwo widzą, kwota imponująca, 647 milionów złotych. Dla porównania, w roku 2016 wydaliśmy 558 milionów złotych i jak już wcześniej wspominałam, sporą kwotę stanowiły tutaj świadczenia wypłacane w ramach programu Rodzina 500+. Natomiast niewykorzystane wydatki związane były głównie z niewykorzystaniem dotacji na zadania zlecone i własne. przy pełnej realizacji zaplanowanych zadań. Natomiast, Szanowni Państwo, na pozostałe dziedziny wydaliśmy 658 milionów złotych, to jest 22,6% zrealizowanych wydatków. Nie w pełni, jak Państwo widzą, wykorzystaliśmy wydatki zaplanowane w dziale administracja, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tak naprawdę dotyczyło to rozliczenia usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jak Państwo pamiętają, mówiłam również, że w tym zakresie otrzymaliśmy mniejsze dochody z powodu przesunięcia gospodarki odpadami zielonymi do spółki, a więc poza budżet. Kolejną dziedziną, w której plan nie został wykonany, to jest gospodarka przestrzenna i nieruchomości. Natomiast ten wykres również pokazuje, że mniej wydaliśmy ostatecznie na obsługę długu. A to wynikało przede wszystkim z tego, że przedterminowo spłaciliśmy 58 milionów złotych, wcześniej spłaciliśmy kredyty przypadające na rok 2017, jak i również mniej pożyczyliśmy w trakcie roku. I nie miało miejsca też, nie nastąpiła podwyżka stóp procentowych, stąd takie oszczędności. Przed Państwem krótko, co miało wpływ na poziom wykonania wydatków w dziedzinach, ja go już omówiłam. Dodam tylko, że nie wykorzystano wszystkich środków w dziale polityka społeczna, a nie, o tym już mówiłam, że to wynikało powiedzmy z ponadplanowych czy ponadwymiarowych, ponad realizowane zadania kwot przekazanych dotacji. Dalej już, Szanowni Państwo, wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe wydaliśmy, jak już mówiłam, 440 milionów złotych. Pan prezydent już o tym mówił, że tak naprawdę wydatki majątkowe zawsze są największym wyzwaniem dla budżetu, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy w terminie zostaną wydane, czy w zaplanowanym terminie zostaną wydane wszystkie decyzje administracyjne, zgody, ugody. Pan prezydent również mówił o sytuacjach braku wykonawców, w sytuacjach, w których trzeba było, środki zaplanowane na inwestycje okazały się za małe, jak i również w 2017 dodatkowo wystąpiły przeszkody wynikające z konsultacji społecznych, stąd nie rozpoczęliśmy budowy między innymi pływalni na Zwycięstwa. Inną przeszkodą były również warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły realizację inwestycji na terenach nadwarciańskich. Innym powodem, Szanowni Państwo, w związku z którym dokonaliśmy zmian w planie inwestycyjnym, umniejszenia planu 2017, przesunięcia inwestycji na kolejne lata, to wynikało z faktu, jakimi rządzą się procedury przyznawania, to wynika z procedur przyznawania środków unijnych. Długi czas pomiędzy złożeniem wniosku, a pod otrzymaniem dofinansowania i podpisaniem umowy powoduje, że harmonogramy, które stanowią element wniosku, są już nieaktualne i należy je zaktualizować, co bardzo często przynosi inwestycje na kolejne lata. Szanowni Państwo, na poziom wykonania inwestycji na pewno miało, o czym mówił również Pan Prezydent, przesunięcie części wydatków zaplanowanych na rok 2017, ale również w trakcie roku pojawiły się oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań publicznych. Szanowni Państwo, Obok wydatków z rachunku budżetu miasta zostały również zrealizowane w ubiegłym roku dochody łącznie na kwotę 273 miliony złotych. W ramach tej kwoty zostały udzielone pożyczki naszym jednostkom organizacyjnym, było to 6 milionów złotych oraz w trakcie roku dokonaliśmy spłaty rat kredytów oraz wykupiliśmy obligacji łącznie na kwotę 267 milionów złotych. Prawie 61% rat kredytów przypadających do spłaty na rok 2017, szanowni państwo, zostało pokryte nadwyżką budżetową, natomiast 39% zobowiązań finansowych zostało sfinansowanych nowymi kredytami i jak wcześniej mówiłam, pożyczyliśmy w ubiegłym roku 116 milionów złotych. Dalej, szanowni państwo, transakcje dokonane w ubiegłym roku w zakresie zobowiązań finansowych spowodowały zmniejszenie zadłużenia per saldo o 151 milionów złotych. Zadłużenie w trakcie roku obniżyliśmy do kwoty 1 228 milionów złotych i spadło ono o 11% w stosunku do roku 2016. Ja tutaj dodam, że zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 35 milionów złotych, a mieliśmy, szanowni państwo, takie lata, w których zadłużenie przekraczało 65% wykonanych dochodów. Szanowni państwo, w strukturze zadłużenia przeważają kredyty z EBI. Stan zobowiązań wobec tej instytucji na koniec roku to kwota 581 milionów złotych, co stanowi 47% ogólnej kwoty zadłużenia. 362 miliony złotych to zobowiązania z tytułu kredytu wobec banków krajowych, natomiast 280 milionów złotych mamy pożyczone w ramach wyemitowanych obligacji. Niewielką część zadłużenia stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Stan na koniec roku to 5 milionów złotych. Dalej, szanowni państwo, wykres przed państwem obrazuje zmiany, jakich dokonaliśmy w trakcie roku w pozycji zobowiązania finansowe, a więc w długu oraz w pozycji obsługa zadłużenia. I tak, szanowni państwo, w związku ze zmianami, które wprowadzaliśmy w trakcie roku do budżetu, zadłużenie zostało obniżone do kwoty 1 432 milionów złotych. W trakcie roku spłaciliśmy, jak już mówiłam, 267 milionów, pożyczyliśmy 116 milionów, skutkiem czego rok 2017 zamknęliśmy zadłużeniem w wysokości 1 228 milionów złotych. Jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia, w trakcie roku zostały również wprowadzone zmiany. Po pierwsze, obniżyliśmy plan spłat kredytów z powodu niezaciągnięcia kredytów jednorocznych w 2016 roku. W to miejsce wprowadziliśmy kwotę 58 milionów. Było to spłata zadłużenia przedterminowo. Spłacamy zwykle w takich okolicznościach zadłużenie najdroższe i tylko wtedy, kiedy możemy to uczynić zgodnie z umową. Jak również mówiłam już o tym, w trakcie roku obniżyliśmy odsetki o 22 miliony złotych. Szanowni państwo, lepsza dynamika dochodów, niższe wykonane wydatków spowodowało, że rok 2017 zamknęliśmy nadwyżką budżetową w wysokości 162 miliony złotych. Jak państwo pamiętają, pierwotny plan budżetu zakładał deficyt w wysokości 233 milionów złotych. W trakcie roku deficyt został obniżony do kwoty 56 milionów złotych. Wykonanie, nadwyżka budżetowa 162. Jak już wspomniałam, szanowni państwo, cała nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji. I tak naprawdę nadwyżka budżetowa przesądziła o tym, że mniej kredytów nowych pożyczyliśmy na spłatę zadłużenia. Szanowni Państwo, realizacja budżetu i wydatków bieżących spowodowała, że rok 2017 zamknęliśmy również wyższymi niż planowano saldami na poziomie operacyjnym. Dotyczy to zarówno salda operacyjnego ustalonego na poziomie budżetu bieżącego, które było wyższe od planowanego o 163 miliony złotych. Stąd po dodaniu do tego salda dochodów ze sprzedaży majątku wyższe również osiągnęliśmy saldo z artykułu 243. Jest to o tyle ważne, że saldo z artykułu 243 stanowi, Szanowni Państwo, podstawę wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia przez okres najbliższych 3 lat. Jednocześnie indywidualny wskaźnik ma istotne znaczenie z punktu widzenia obsługi zadłużenia, które mamy w księgach miasta, jak również zadłużenia, które planujemy zaciągnąć w latach przyszłych. Tak więc tak naprawdę decyduje o zdolności miasta do inwestowania. Szanowni Państwo, przechodzę już w tej chwili do sprawozdania finansowego. Obowiązek przygotowania sprawozdania spoczywa na kierowniku jednostek, a sprawozdanie jest przedstawiane Państwu celem zatwierdzenia. Zgodnie z paragrafem 20 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości planów kont dla budżetu państwa i jednostek sektora samorządowego składa się ono z 4 części. To jest z bilansu z wykonania budżetu, który po stronie aktywów zamyka się kwotą ponad 157 milionów złotych. Potwierdza, że rok 2017 zamknęliśmy nadwyżką budżetową w wysokości prawie 162 miliony złotych. Bilans wykonania budżetu jest tak naprawdę syntetycznym podsumowaniem sprawozdania, które Państwo dostarczyliśmy 29 marca. Drugim składnikiem sprawozdania finansowego jest łączny bilans obejmujący dane wynikające z 292 bilansów sporządzonych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz 2 jednostki z zakresu administracji zespolonej. Do bilansu łącznego dołączyliśmy bilanse Straży Pożarnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Częścią składową sprawozdania finansowego jest również, jeżeli chodzi o bilans, suma aktywów, suma bilansowa tego sprawozdania wyniosła ponad 18 milionów 956 tysięcy złotych. Natomiast na sprawozdanie finansowe składa się również łączny rachunek zysków i strat. On został sporządzony podobnie jak bilans łączny na podstawie sprawozdań jednostkowych naszych wszystkich jednostek i zakładów budżetowych. Łączny rachunek zysków i strat wyskazuje zysk netto w wysokości 804 miliony złotych. I kolejnym elementem sprawozdania jest łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujący również dane, które wynikają z jednostkowych zestawień sporządzonych przez nasze jednostki organizacyjne. Szanowni Państwo, dokumentem dodatkowym, który od 5 lat Państwu załączamy, jest informacja dodatkowa o sprawozdaniu finansowym. Sporządzenie tego dokumentu nie jest obligatoryjne, jako obligo wejdzie począwszy od sprawozdania za rok 2018. Sporządzamy to sprawozdanie po to, aby Państwu pokazać, jakie główne zmiany zostały wprowadzone w bilansie w stosunku do roku poprzedniego, jak i również pokazujemy pozycje, które są istotne dla sytuacji finansowej miasta, a których bezpośrednio w budżecie nie widać. Tam też zapisaliśmy, jakich dokonaliśmy odpisów aktualizujących od wszystkich aktywów. Szanowni Państwo, bilans z wykonania budżetu jest tak naprawdę podsumowaniem rocznej działalności w ujęciu kasowym. Po stronie aktywów bilans, szanowni państwo, informuje, jakim stanem środków pieniężnych zamknęliśmy rok budżetowy. Była to kwota 108 milionów 615 tysięcy złotych, ale szanowni państwo, tylko kwota 26 milionów 195 tysięcy może być przeznaczona na finansowanie wydatków w 2018 roku. Pozostałe kwoty tak naprawdę mają z góry określone, zapisane przeznaczenie i tak na przykład kwota 44 miliony dotyczyła finansowania zadań oświatowych już w roku 2018. Podobnie kwota 1 805 000 to dotacja na finansowanie w nowym roku zadań powiatowej straży pożarnej. Do środków pieniężnych została zaliczona również kwota w wysokości ponad 30 milionów złotych na finansowanie wydatków niewygasających. Dalej, szanowni państwo, bilans z wykonania budżetu informuje również, ile należności należy się miastu z tytułu rozliczenia roku 2017, które powinny przekazać urzędy skarbowe, jak i jednostki organizacyjne miasta. Jednostki organizacyjne były winne budżetowi ponad 17 milionów złotych. Dalej, szanowni państwo, bilans pokazuje również, ile naliczyliśmy na koniec roku odsetek od kredytów i obligacji pozostających na stanie miasta. Te odsetki są niewymagalne, natomiast muszą być naliczone celem urealnienia zadłużenia miasta. Dalej, szanowni państwo, pasywa. Pasywa bilansu z wykonania budżetu, szanowni państwo, to przede wszystkim zobowiązania z przewagą zobowiązań finansowych. Ogółem zobowiązania według tego bilansu to kwota ponad 1 228 000 000 złotych. Natomiast zobowiązania finansowe trochę ponad 1 224 000 000. Jak państwo widzą, niewielką kwotę stanowiły zobowiązania wobec budżetów. Trochę ponad 3 miliony złotych. Spadły one o 26% i były to naprawdę zobowiązania z tytułu nadpłaconych dotacji lub z tytułu nieprzekazanych dochodów wynikających zrealizowanych w 2017 roku z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Bilans wykonania budżetu potwierdza również, że rok 2017 zamknęliśmy nadwyżką prawie 162 miliony złotych, natomiast w pozycji inne pasywa. Na tę pozycję składają się transfery z budżetu państwa przekazane w grudniu na finansowanie jednostek, o których już państwu mówiłam. Dalej, szanowni państwo, łączny bilans miasta, który zamykał się kwotą, sumą aktywów, sumą bilansową w wysokości 18 212 000. Łączny bilans tak naprawdę zawiera informacje o tym, co miasto posiada, jaki miasto posiada majątek, jakie są jego źródła finansowania. W aktywach miasta, szanowni państwo, dominuje majątek trwały, który tak naprawdę stanowi 98% sumy bilansowej, ponieważ 2% stanowią tylko aktywa obrotowe, głównie należności i środki pieniężne. Według bilansu, szanowni państwo, aktywa trwałe wynoszą 18 570 prawie 4 miliony złotych. Zostały zwiększone o 4,4%, to jest o kwotę 784 miliony. Największą wartość po stronie aktywów trwałych stanowią grunty. Szanowni państwo, 15 388 000 000 złotych. W 2017 transakcje na gruntach dokonywane były w dwie strony.
ponieważ nabyliśmy gruntów w różny sposób, nie tylko poprzez zakup, ale w drodze komunalizacji łącznie na kwotę ponad 185 milionów złotych, jak również sprzedaliśmy lub zwróciliśmy różnym podmiotom gruntów na kwotę 113 milionów złotych. Dalej, Szanowni Państwo, w trakcie roku zwiększyliśmy pozycję budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 260 milionów złotych. Zwiększyliśmy, ale również rozpoczęliśmy amortyzację takich obiektów jak Rondo Kaponiera, węzeł Dębiec. Rozpoczęliśmy amortyzację sieci trakcyjnej, ale również parków i jak również obiektów w jednostkach oświatowych. Szanowni Państwo, 4% aktywów trwałych stanowiły na koniec roku inne aktywa trwałe. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, że jest to nowa pozycja w bilansie, łącznie na kwotę 772 miliony złotych, ponieważ do ksiąg miasta została wprowadzona zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 10 wartość spalarni w pełnej wysokości, a więc części sfinansowanej wkładem własnym, jak i środkami partnera prywatnego. Ta pozycja będzie amortyzowana przez 25 lat. Dalej, Szanowni Państwo, aktywa obrotowe na koniec roku wyniosły 383 miliony złotych. Mówię o tym dlatego, że spadły one o 44,4%. A związane to było, Szanowni Państwo, z umniejszeniem należności miasta, w których ewidencjonowany był wkład własny do projektu związanego z budową spalarni. W trakcie roku kwota należności została przesunięta do innych aktywów trwałych i będzie, Szanowni Państwo, umniejszana w drodze dokonywanego umorzenia. Dalej już pasywa. Pasywa bilansu, Szanowni Państwo, w tych pasywach dominuje fundusz jednostki na kwotę 18 miliardów 212 milionów złotych. Spadek o 1%. To wynika z faktu dokonywania amortyzacji od przyjętego majątku. Szanowni Państwo, dalej 4% aktywów stanowiły zobowiązania, rezerwy i fundusze specjalne. W tym zobowiązania długoterminowe stanowiły 2,3% ogólnej kwoty aktywów i kwotę 430 milionów złotych. I są to, Szanowni Państwo, zobowiązania inne niż kredyty, bo kredyty ujmujemy tylko i wyłącznie w bilansie z wykonania budżetu. W ramach tej kwoty została ujęta kwota 430 milionów złotych odpowiadająca udziałowi partnera prywatnego w wybudowaniu spalarni. Tak więc z jednej strony przyjęliśmy wartość spalarni w pełnej wysokości, ale z drugiej strony wykazaliśmy zobowiązania wobec partnera prywatnego. One będą umniejszane przez okres jeszcze 24 lat do pełnego zamortyzowania spalarni. Co ważne, one nie powodują przepływów finansowych. Dalej, Szanowni Państwo, 1% pasywów stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, rezerwy i fundusze specjalne, 273 miliony złotych i kwota ta informuje, ile były winne nasze jednostki organizacyjne z tytułu zobowiązań wobec pracowników, to 13 pensja, wobec urzędów skarbowych z tytułu rozliczenia podatku PIT, czy wreszcie ile były jednostki winne z tytułu dostaw i usług. Kolejny slajd, Szanowni Państwo, prezentuje już łączny rachunek zysków i strat, przychodów i kosztów, które wykazały jednostki budżetowe i zakłady budżetowe w swoich dokumentach jednostkowych. Pozycje, szanowni państwo, te różnią się od dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które państwo przekazaliśmy w marcu, a różnią się przede wszystkim o wartość przychodów i kosztów realizowanych przez zakłady budżetowe z własnych środków oraz o wielkość dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. Co ważne, szanowni państwo, rachunek dochodów własnych nie obejmuje dochodów przekazanych jednostkom i zakładom budżetowym w formie dotacji na inwestycje, bo te bezpośrednio zwiększają fundusz jednostki, jak i również nie obejmują wydatków majątkowych, bo te zwiększają aktywa w pozycji środki trwałe, a do funduszu, do rachunku zysków i strat trafiają w wyniku rozpoczęcia amortyzacji. Szanowni państwo, tego tutaj nie widać, ale w porównaniu z rokiem 2016, w roku 2017 odnotowaliśmy o 7,2% wyższe przychody. Rachunek wyników pokazał nam również, że w ubiegłym roku ponieśliśmy wyższe koszty działalności miasta, to jest o 7,9%. Zauważalny koszt to dotyczył między innymi wzrostu amortyzacji, co spowodowane było przyjęciem do użytkowania obiektów, o których mówiłam, w tym spalarni. Dodam tylko, że amortyzacja w 2016 to kwota 267 milionów złotych, a w roku 2017 już prawie 307 milionów złotych. Dalej, szanowni państwo, rachunek pokazuje, że więcej wydaliśmy na zakup usług obcych, że więcej wydaliśmy na finansowanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej, jak również, że wyższe były koszty wypłaconych wynagrodzeń, ponad miliard 100 milionów. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, jak i w pozostałych jednostkach, co wynikało z podjętej decyzji o regulacji. Dalej, szanowni państwo, różni się pozycja kosztów finansowych i kosztów operacyjnych. Wynika to z przesunięcia kwot dotyczących odpisów aktualizujących odsetki. Wcześniej były prezentowane w pozostałej pozycji kosztów, w tej chwili w pozycji koszty finansowe. Szanowni państwo, w podsumowaniu sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zbadane przez audytora zewnętrznego, którym była po raz czwarty firma Poltax z Warszawy. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe miasta w dniu 25 kwietnia wydał opinię, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe miasta potwierdza, że dane w nim zawarte przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej miasta oraz wynik finansowy miasta i że zostały sporządzone badane dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak i ze statutem miasta. 23 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła również opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Bez zastrzeżeń, uwagi, jakie pojawiły się, dotyczyły naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ta uwaga pokazuje, że nie wszystkie jednostki potrafią ten fundusz należycie naliczyć. Co ważne, naliczenia nie przekroczyły 100%. Poza tym, szanowni państwo, sytuacja finansowa miasta była badana przez dwie agencje ratingowe pod kątem zdolności kredytowej miasta. Podstawą badania stanowiły zarówno dokumenty czy sytuacja finansowa miasta za rok 2017, jak i wieloletnia prognoza finansowa. I jak państwo widzą, obydwie oceny ratingowe określają prognozę stabilną. Agencja Moody's nadała ocenę ratingową na poziomie A3 z prognozą stabilną, natomiast agencja Fitch Ratings 19 kwietnia nadała miastu ocenę A- z perspektywą stabilną. Szanowni Państwo, w międzynarodowej nomenklaturze, mimo że oceny wydane przez agencje różnią się, to tak naprawdę mają to samo znaczenie. Jak Państwo widzą, obydwie agencje w swojej ocenie wpisały wysoką zdolność miasta do obsługi zaciągniętych zobowiązań, wysoką wiarygodność miasta i najważniejsze to, że wiarygodność ta nie powinna ulec zmianie. Szanowni Państwo, teraz oddam głos panu Wojciechowi Słocińskiemu, który przedstawi Państwu informację o stanie mienia. Natomiast ja w tej chwili proszę Państwa w imieniu prezydenta o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań finansowych. Dziękuję.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowne panie radne i panowie radni. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana została w oparciu o artykuł 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie z którym powinna zawierać dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. Inne dane, informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Ustawodawca nie narzucił żadnej formy, w jakiej to sprawozdanie powinno być wykonywane i tutaj samorządy radzą sobie, że tak powiem, opracowując każde indywidualne zestawienie. Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wynika z ustawy o finansach publicznych, która wprowadza to sprawozdanie jako element procedury zatwierdzania wykonania budżetu. Zamieszczone informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych w zarządzeniu numer 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania informacji o stanie mienia komunalnego. Dane zawarte w sprawozdaniu dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych, mienia miasta i miasta Poznania jako miasta na prawach powiatu. Dane zawarte w sprawozdaniu zostały porównane z danymi z dnia 31 grudnia 2016 roku. Wartość mienia jest sumą aktywów, wartość mienia miasta jest sumą aktywów wszystkich jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta Poznania, jako jednostki budżetowej działającej na mocy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, zakładów budżetowych, instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej, całkowitej wartości księgowej gruntów, realizowanych inwestycji, wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat. Zmiana wartości prezentowanych majątków w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika przede wszystkim z rozliczenia projektu System Gospodarki Odpadami Miasta Poznania. I tutaj to, co mówiła pani skarbnik, od kolejnych edycji będzie musiało być odrębnie pokazywana właśnie wartość tej inwestycji w rozbiciu na wartość udzielonej zaliczki, czyli wkład własny Miasta Poznania i wkład partnera prywatnego. Ponadto na powyższe zmiany mają wpływ zmiany wartości majątku pozostającego w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych oraz zmiany w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Poznania. Chodzi tutaj o różne zmiany związane z inwestycjami, nabyciami, jak również ze sprzedażą. Na wielkość majątku miasta największy wpływ mają dwie jego składniki. Grunty, którymi zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz drogi wraz z innymi obiektami inżynierii lądowej, będące w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli mówimy o majątku komunalnym w znaczeniu majątku kontrolowanym, wartość mienia miasta Poznania bez wartości nominalnej udziałów miasta Poznania w spółkach stanowi kwotę 18 miliardów 298 milionów. Wartość majątku spółek, czyli aktywa ogółem pokryte zarówno kapitałami sfinansowanymi przez miasto, jak i udziałowców mniejszościowych, czy kredytami zaciągniętymi przez te spółki, to jest kwota 5 miliardów 713 milionów złotych. I odrębną pozycją z uwagi na poziom istotności jest właśnie tak zwana spalarnia, gdzie wartość udziału miasta Poznania wynosi 324 miliony, zaś wartość sfinansowana przez partnera prywatnego to jest 463 miliony złotych. Razem możemy powiedzieć, że miasto Poznań kontroluje majątek o wartości 23 miliardów 800 milionów złotych. Procentowy udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych miasta Poznania z podziałem na jednostki. Największy udział tutaj ma miasto Poznań, to jest 67% całości majątku z uwagi na dominującą rolę zaewidencjonowanych gruntów. Pozostałe jednostki budżetowe to jest 24,18%, mimo że jednostki budżetowe to jest liczba 286 jednostek. Instytucje kultury 15 jednostek, mamy najmniejszy jak gdyby udział mają jednostki kultury. To jest niecały 1%. W zakresie struktury własności miasta Poznania największy udział w gruntach mają grunty miasta. Są to, zajmują one powierzchnię 7090 hektarów i łączna ich wartość księgowa to jest 9 miliardów 102 miliony. Drugi udział w stosunku w zakresie gruntów mają grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Są to grunty o powierzchni 1252 hektarów o wartości księgowej 640 milionów złotych. Oddane w trwały zarząd to jest powierzchnia gruntów 706 hektarów. W kolejnej wielkości to są grunty w użytkowaniu w oparciu o kodeks cywilny i trwały i zarząd zwykły. Takich gruntów, te grunty stanowią 635 hektarów i wartość ich księgowa wynosi 598 milionów złotych. Pozostałe formy, w tym prawo użytkowania wieczystego nabyte przez miasto, z reguły jest to użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa, stanowi zaledwie niecały 1%. I powierzchnia też w stosunku do powierzchni całkowitej gruntów poniżej 2%. W informacji o stanie mienia komunalnego próbowaliśmy również Państwu zobrazować, co to są za grunty. Tutaj posiłkowaliśmy się nie przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale wykorzystaliśmy taką wielkość, jaką jest klasoużytek w ewidencji gruntów i budynków. On nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny, ale pozwala przybliżyć, na co składa się ten majątek w postaci gruntów w mieście Poznaniu. I tak, najwyższy udział stanowią grunty orne, to jest 22,02%. Drugi w kolejności lasy, a więc to jest że miasto jest, posiada kliny zieleni, lasów, powierzchnia lasów komunalnych jest znaczna. W strukturze lasy zajmują 21,27%. Na trzecim miejscu mamy tereny komunikacyjne stanowiące 20,93%. Tereny rekreacyjne to jest 7,46%. Dopiero na kolejnym miejscu w wartości gruntów zajmują tereny mieszkaniowe. Tereny mieszkaniowe stanowią zaledwie 5,3%. Wody 3,99%. Pozostałe klasoużytki zajmują mniej istotne pozycje. W informacji o stanie mienia komunalnego zamieściliśmy również część przedstawioną przez Zarząd Dróg Miejskich, który poza wartościami podał też pewne parametry w rozbiciu na poszczególne dzielnice miasta Poznania. Informacji zawarto między innymi długości poszczególnych dróg, powierzchnię tych dróg z rozbiciem na drogi powiatowe, drogi pozostałe. Oprócz tego Zarząd Dróg Miejskich przedstawił również długości dróg posiadających oświetlenie, o długości dróg w poszczególnych dzielnicach mające nawierzchnię twardą i o nawierzchni gruntowej. Czyli ten materiał jest, pozwala zobrazować, jak wygląda ten majątek zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich. Informacje o stanie mienia komunalnego sporządziliśmy na podstawie zestawienia ze wszystkich jednostek miejskich, które wpłynęły do dnia 28 lutego 2018 roku, czyli mogą być w zakresie wartości księgowych pewne korekty, które dokonano jeszcze po tej dacie, a przed sporządzeniem bilansu. Dziękuję Państwu Radnym. Jeżeli by były jakieś dodatkowe pytania, to służę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy to w tej części prezentacyjnej wszystko, tak? Dziękuję. Teraz ja uzupełnię jeszcze informację. Te wszystkie dokumenty, które były prezentowane i o które ja zaraz wymienię jeszcze, zostały Państwu Radnym dostarczone w formie elektronicznej, także wszyscy, mam nadzieję, zapoznali się z nimi. Dodam do tego, że w kolejności Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła swoją opinię o sprawozdaniu z budżetu wraz z informacją o stanie mienia miasta Poznania za 2017 rok i to jest dokument z dnia 23 kwietnia 2018 roku i jest to opinia pozytywna, która została Państwu dostarczona. Podobnie jeśli chodzi o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego miasta Poznania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Ten dokument wpłynął do nas na początku maja i opinia wyrażona przez biegłego rewidenta jest, ja tu przedstawię sentencję. Naszym zdaniem, to jest z dokumentu biegłego rewidenta, załączone łączne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny, jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jego wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi miasto Poznań przepisami prawa i statutem miasta Poznania. To jest ta druga opinia, która powinna być Państwu przedstawiona. Pozostałe dokumenty zostały zaprezentowane w wystąpieniu Pana Prezydenta, Pani Skarbnik i Pana Dyrektora. W związku z tym w tej chwili możemy przejść do części dyskusji nad tym punktem. Czy w ramach dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Pan radny Tomasz Kajzer w imieniu klubu, tak? Czy... Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, słuchając sprawozdań w tej części naszego spotkania, nasuwa się pytanie, czy powinniśmy dyskutować tylko o kwestii technicznej dotyczącej sprawności księgowej i zapisów, zgodności zapisów wykonania z tym, co mamy w formalnych dokumentach. Tak rozumując, moglibyśmy powiedzieć, że jeśli w grudniu zmienimy budżet, to praktycznie robiąc właściwie zero inwestycji, możemy powiedzieć, że wykonanie jest stuprocentowe. W związku z tym myślę, że to jest dobra okazja i tak taką tradycją naszą było, żeby spojrzeć trochę szerzej. Spojrzeć szerzej na wykonanie budżetu, spojrzeć szerzej na to, co się dzieje w mieście. Myślę, że mieszkańcy oczekują od nas takiego szerszego spojrzenia na sytuację naszego miasta. I radni Polskiego Ruchu Obywatelskiego tak na to patrzą. Pomyślałem, że dobrze byłoby spojrzeć nie tylko na ten jeden rok, 2017, ale spojrzeć trochę w szerszym kontekście. W szerszym kontekście trzech lat, tym bardziej, że my już nie będziemy mieli okazji, aby dyskutować o tej kadencji, ponieważ rok 2018 zakończy się już w nowej, kolejnej kadencji. To już będzie inna dyskusja i inne osoby zapewne. Więc stąd propozycja, abyśmy spojrzeli na wykonanie tego budżetu w perspektywie nie jednego roku, który zawsze jest obciążony pewnymi losowymi zdarzeniami, ale w perspektywie całego okresu trzech lat rządów pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, bo to jest właśnie ten czas. Pytanie podstawowe, które chyba na wszystkich interesuje, dotyczy kwestii, czy miasto się rozwija, czy bardziej konsumuje i przejada. Czy to jest rozwój, czy konsumpcja. Jak do tego się odnieść? Pan, nasz kolega radny Antoni Szczuciński często nas uraczał prezentacjami płynącymi Poznań do innych miast, Wrocławia, Gdańska. Pomyślałem, że to byłaby jedna z możliwości, ale jest to dość trudno porównywalne. Bo oczywiście można powiedzieć, że w 2017 wykonanie inwestycji w Poznaniu w stosunku do planu pierwotnego było na poziomie 66%, a Wrocław 74%, znacznie wyżej. Pan prezydent mówi, że Wrocław ma podobne problemy jak Poznań. Na pewno takie same problemy, ale widocznie jest sprawniej zarządzany, bo ma wyższe wykonanie. Chociaż pamiętajmy, że w Wrocławiu wiele inwestycji jest poza budżetem miasta, wykonują je jednostki miejskie. Więc ta porównywalność jest trochę ograniczona. Pomyślałem, że najlepsza porównywalność jest do tych trzech pierwszych lat poprzedniej kadencji, czyli okresy trzech lat do trzech lat. Wtedy jakby unikamy tych losowych zdarzeń. Mamy szerszą perspektywę i możemy to lepiej porównać. Stąd propozycja przyjrzenia się, jak zmienia się nasze miasto, czy rozwijamy się, inwestując w infrastrukturę społeczną i techniczną miasta, czy przejadamy majątek, zwiększając konsumpcję, w oparciu o porównanie całych trzech lat, 2017, ale także 2015 i 2016, w stosunku tych do trzech lat poprzedniej kadencji. Mamy wszyscy takie przekonanie, chyba nie jedyne, że generalnie w ostatnich kilku latach mamy rzeczywiście ekspansję PR-ową. Pan Selnowski to pięknie przedstawił. PR-owo rozwijamy się znakomicie. Ja tydzień, na tej sesji pokazywałem jedną inwestycję, która od trzech lat rozwijana jest wirtualnie i jak wiemy do dzisiaj nic się nie zrobiło, ale medialnie zdjęcia są bardzo imponujące, pokazujące symulacje komputerowe. Jak to wygląda w praktyce, w rzeczywistości? Muszę przyznać, że te dane, jak obliczyłem, nawet mnie zaskoczyły, bo nie myślałem, że jest aż tak źle. Spójrzcie Państwo na udział wydatków majątkowych w stosunku do dochodów własnych. To jest jeden z mierników, wskaźników, który pozwala zobaczyć, jak miasto się rozwija, czy jest to budżet proinwestycyjny, czy prokonsumpcyjny. 3 lata obecnej kadencji to poziom 29% wydatków majątkowych w stosunku do dochodów własnych. Poprzednie 3 lata, poprzedniej kadencji 5 lat to było 40%. Zmniejszenie o 11% i to już nie jest kwestia jednego roku. To jest nasza rzeczywistość ostatnich 3 lat tej kadencji. Ale spójrzmy jeszcze na drugi slajd, kiedy przyjrzymy się bliżej, jak te 29% mniejszych inwestycji w stosunku do dochodów tej kadencji ma się w poszczególnych latach, to widzimy jeszcze poważniejsze zmiany. Rzeczywiście rok 2015 to 39%. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o inwestycje, trudno radykalnie z roku na rok coś zmienić. I to jest wyraźna jeszcze kontynuacja działań, ale już kolejny rok to 28%. W 3 roku, można powiedzieć, mamy już prawdziwe oblicze nowego prezydenta, bo on już w 3 roku ma jakby pełną kontrolę nad budżetem. To jest efekt 2 lat nabierania doświadczeń, przygotowania się pracy i wprowadzania już swojej polityki, mniej obciążonej przeszłością. No i mamy poziom 2,17-20%. Tak więc taki mamy obecnie w ubiegłym roku udział wydatków majątkowych, a więc inwestycji w stosunku do dochodów własnych miast. I to są liczby, to są fakty. Możemy wiele mówić o planach, o pomysłach na przyszłość, możemy pokazać piękne symulacje komputerowe, a to są wydatki realne. To jest to, co miasto wydało, to jest to, co miasto planowało dotychczas. Jak to wygląda, jeśli chodzi o duże inwestycje? Bo słyszymy często, że musimy pamiętać o drobnych, małych. Jak wyglądają duże inwestycje? Duże to nie tylko, proszę Państwa, przebudowa wiaduktu Mostu Uniwersyteckiego, tak zwana kaponiera. To nie tylko stadion, ale to także zajezdnia tramwajowa na Franowie. Bez trójki nie mielibyśmy gdzie trzymać nowych tramwajów. To trasa tramwajowa na Franowo, to Aleja Polska, to dojazd do lotniska, to tramwaj w ulicy Grunwaldzkiej, pełna modernizacja. To wiele inwestycji, bo ja przyjąłem miernik 25 milionów. Brama Poznania przykładowo to była kwota około 100 milionów. Czyli nie patrzę na te wyjątkowo duże inwestycje, kilkuset milionowe. 25 milionów, powiedzmy, to są już duże inwestycje. Takie inwestycje, takie tytuły pojawiały się w poprzednich latach 2012-2013 w budżecie 20-krotnie. W tej kadencji pojawiły się 6-krotnie i dotyczyły tylko i wyłącznie kontynuacji wcześniejszych zadań. W minionych 3 latach nie pojawiła się żadna duża inwestycja, duża w rozumieniu powyżej 105 milionów, która byłaby zapoczątkowana w tej kadencji. Oczywiście plany są wspaniałe, na ramowiska to jest duża inwestycja, tylko przypominam, na dzisiaj nawet nie mamy projektu tej inwestycji po 3 latach. Tak więc dużych inwestycji praktycznie Poznań nie realizuje. Mówi o tym, co robi, a nie o tym, co ma robić w przyszłości, bo PR-owo to mamy robić wielkie rzeczy. Ale to zrobiliśmy konkretnie. Jak wygląda sprawność? Sprawność realizacji inwestycji, bo ja pamiętam dyskusję na temat różnych uzasadnionych przyczyn opóźnienia inwestycji. Pamiętam głosy, które mówiły, że jak ktoś dobrze zarządza, to te problemy nie są dla niego problemem, bo trzeba je umieć, trzeba potrafić rozwiązywać te problemy. Ja uważałem, że są uzasadnione problemy. I na pewno jak się realizują inwestycje rzędu kilkuset milionów złotych, to te problemy są często bardzo poważne. Jak się robi inwestycje typu remont chodnika, to trudniej zrozumieć te przeszkody, no ale dla niektórych i to są przeszkody nie do pokonania. Jak to wygląda, proszę Państwa, w liczbach? Jak Państwo widzicie, średnia za 3 lata poprzedniej kadencji wykonanie na poziomie 86% planu pierwotnego. Obecnie przy mniejszych inwestycjach, przy mniejszym ich udziale, to jest poziom około 79%. Czyli mamy mniej inwestycji, mamy mniejsze inwestycje, a sprawność inwestycyjna ulega znacznemu pogorszeniu. Jeśli chodzi o zmiany w trakcie roku, to jest też ciekawy wskaźnik, no bo my w ciągu roku zmieniamy budżet. Wielokrotnie z różnych powodów. Często z powodów uzasadnionych. Jak zmienialiśmy budżet? Przyjrzałem się zmianom budżetu kadencja 3 lata tej kadencji do 3 lat porównywalnych poprzedniej kadencji. jak wyglądają zmiany budżetu per saldo. Oczywiście jest to zmniejszenie i zwiększenia. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to zauważcie Państwo, per saldo łącznie zwiększono wydatki majątkowe o 86 milionów w poprzedniej kadencji. W tej kadencji my generalnie zmniejszamy, łącznie zmniejszyliśmy wydatki majątkowe na poziomie 230 milionów. To jest per saldo. Czyli dlaczego zwiększa się? No, bo się szuka okazji w trakcie roku, czasami pojawiają się nowe możliwości i można jeszcze inwestycje zwiększyć. No, ale jak widać, można generalnie mieć trend w kierunku zmniejszania. Zaczyna się rok, tworzą się problemy i generalnie zmniejszamy. Tutaj zmniejszenia są bardzo, bardzo duże. Jak wyglądają wydatki bieżące? Bo one warunkują inwestycje, prawda? Ja przyjrzałem się tylko wydatkom bieżącym na zadania własne. Celowo zadania własne, ponieważ pan prezydent wielokrotnie mówi, jak to 500+ zwiększa wydatki. Proszę Państwa, my nie mówimy o tych wydatkach, które nie są wydatkami własnymi w tym momencie. Wydatki własne. Wydatki własne, jak widać, one w poprzednich trzech latach, 2011-2013, praktycznie trzymano poziom dyscypliny i się nie zwiększyły. Wzrosły o 3%. To jest, proszę Państwa, de facto utrzymanie stanu wydatków bieżących, co nie oznacza, że nie było potrzeb i ważnych powodów, żeby te wydatki zwiększać. To jest tylko kwestia wyboru. No bo niestety są albo inwestycje, albo konsumpcja. Chciałoby się łącznie, ale to jest po prostu w praktyce niemożliwe, bo rzeczywistość jest bardziej brutalna. W tej kadencji bardzo wyraźnie widzimy duży wzrost wydatków bieżących na zadania własne, 24%. Absolutnie nie zamierzam tego oceniać, podaję Państwu fakty, jak to wygląda, ponieważ wiele tych wzrostów jest najbardziej uzasadnionych. To są wzrosty płac, to są wzrosty zatrudnień tam, gdzie akurat mieliśmy wąskie gardła. W Straży Miejskiej zwiększyliśmy w tej kadencji wydatki na poziomie 31%. Tak, proszę Państwa, 31%. Czy to jest potrzebne? Na pewno znajdziemy wiele powodów, dla których Straż Miejska jest potrzebna. Czy są efekty, czy miasto się tak radykalnie poprawiła czystość? Tu zostawiam Państwa ocenie, ale realny wzrost 37% dotyczy wydatków bieżących, chociaż akurat tu jest poza budżetem miasta, bo jak wiemy, Straż Miejska nie jest elementem administracji Urzędu Miejskiego. To jest poza Urzędem Miejskim, ale to są te wzrosty. O wzrostach także mówił kolega Słanowski przed chwilą, tak, te kilkaset tysięcy na informowanie o tym, co będziemy robić w przyszłości, to są właśnie też wydatki bieżące. To są tutaj te pozycje. Państwo, na administrację 27% zmniejszenie wydatków. Tutaj mamy zwiększenie o 11%. 11% to więcej niż płace oczywiście, bo to nie tylko płace były skutkowały wzrostem tych wydatków, ale także zmniejszenie zatrudnienia. To trochę szersza grupa czynników. Czyli wydatki bieżące, na zadania własne, na administrację nam znacząco rosną. Oczywiście, gdybyśmy zestawili inwestycje i wydatki bieżące, no to widzimy wyraźną różnicę. Udział inwestycji do dochodów własnych na poziomie 31%, ale wzrost wydatków bieżących na zadania własne o 24%. To jest obecna kadencja i to jakby pokazuje na różnicę i charakter tej kadencji. Podsumowując, jednym zdaniem. Te dane wyraźnie pokazują, że jakbyśmy nie zagrali rzeczywistości, ile byśmy pięknych filmów nie pokazali, to fakty dotychczas są takie, że w ciągu ostatnich trzech lat Poznań radykalnie wyhamował rozwój i zaczął swój majątek przejadać, zamiast rozwijać się i konkurować z innymi miastami. Taka jest konkluzja z danych opartych o to, co w mieście się wydarzyło, a nie o to, co ma się wydarzyć w pięknych prezentacjach i pięknych słowach. I co równie istotne, podkreśliłem, to ma miejsce w okresie bardzo dobrej koniunktury. Pan prezydent, pani skarbnik podkreślała, że jest te lata ostatnie, to lata dla Poznania bardzo dobre. Zwiększa się udział PIT-u, zwiększają się dochody. Zwiększają się dochody, czyli tworzą się możliwości do szybszego rozwoju miasta. Przypomnę, trzy lata poprzedniej kadencji to był okres końcówki kryzysu finansowego, gdzie dochody miasta radykalnie spadały. I wtedy utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji było o wiele bardziej dramatyczne, bo wymagało znacznie radykalniejszej dyscypliny wydatków bieżących. Tutaj mamy sytuację, w której dochody miasta szybko rosną, a więc można zwiększać inwestycje, nie ograniczając tak radykalnie wydatków bieżących. Szkoda, że Poznań tego nie wykorzystuje. Poznań postawił na intensywną konsumpcję, co niewątpliwie dla wielu mieszkańców jest dobrą informacją na dzień dzisiejszy, bo to są różnego rodzaju korzyści bieżące, ale to ma swoje konsekwencje długofalowe. Nadrobienie tych 3 lat będzie wymagało znacznie większej ilości lat w przyszłości, aby te zaległości nadrobić, jeśli Poznań chce wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. To tyle, proszę Państwa. Starałem się maksymalnie pokazać Państwu tą informację w oparciu o konkretne dane. To wszystko jest dostępne w Państwu dokumentach. Każdy to może przeczytać. To są dokumenty dostarczone przez Urząd Miasta. Tylko po prostu pozwoliłem sobie te dane porównać i zebrać w grupy 3-letnie, bo to pokazuje już na trendy, a nie na jednoroczne cykle, jakieś losowe działania. Ten trend niestety jest bardzo wyraźny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński, tak? W imieniu klubu? Czy już w debacie indywidualnej?
Aha. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, dzisiaj nie będzie prezentacji. Myślałem, że zabiorę głos, kiedy będziemy rozważali kwestię głośnego wniosku w sprawie absolutorium lub jego braku, ale ponieważ wystąpił pan prezydent Tomasz Kajzer z pewnymi danymi porównawczymi, w związku z tym postanowiłem zabrać głos już teraz, by nawiązać do jego wystąpienia. Otóż pan prezydent Kajzer, pan radny Tomasz Kajzer, zechciał wskazać na pewne zachowanie w proporcji pomiędzy realnymi inwestycjami w Poznaniu a dochodami własnymi. Jest to fakt, który trzeba przyjąć, że on się dzieje. Natomiast pojawiają się w związku z tym, żeby ocena była kompletna i pełna, jakby dwa dodatkowe pytania. Pierwsze pytanie, czy przypadek Poznania jest przypadkiem szczególnym, jedynym, czy podobne tendencje obserwujemy także w skali kraju? To jest jakby pierwsza dopowiedź do tego, by albo wzmocnić, albo osłabić tezę, która tu została postawiona. I drugie pytanie to jest pytanie o rolę środków europejskich w dynamice inwestycji w Polsce. Bo ja przypomnę dawne czasy, sprzed 20 pewnie lat, kiedy z panem wtedy prezydentem Tomaszem Kajzerem rozważaliśmy tu, jaki poziom inwestycji w mieście jest wystarczający, by uznać, że miasto nie popada w sytuację braku rozwoju. Wtedy dyskutowaliśmy o poziomie 14-15%, bo takie też były warunki finansowe. I to było uznane za coś, co jest niezbędne, by miasto w ogóle mogło zabezpieczyć swoje należyte funkcjonowanie. Teraz mówimy o poziomach na szczęście wyższych, choć niższych niż te, które występowały w poprzednich latach. I w związku z tym tylko króciutko dwa wątki. Jeden wątek inwestycyjny. Otóż ja przed dzisiejszym posiedzeniem oczywiście przeczytałem sprawozdanie finansowe naszego miasta, ale także Wrocławia i z pewnych szczególnych powodów Katowic, ponieważ chciałem wybrać także miasto, w którym Prawo i Sprawiedliwość wspiera prezydenta i będzie chciało, by on był także prezydentem tego miasta. I w związku z tym, wybierając te 3 miasta, zadałem sobie pytanie, jaki jest poziom wydatków inwestycyjnych zaplanowanych, w planie po zmianach i wykonanych. I mamy ciekawą tendencję. We Wrocławiu, gdzie prawie 650 milionów planowano, po zmianach było 514, wykonano 482. Tak jak pan prezydent powiedział, około 74%. W Poznaniu zaplanowaliśmy 652. Po zmianach miało być 500, wykonano 440 w Poznaniu, we Wrocławiu 482, zważywszy skalę miast. Widzimy, że dawny planowany 1 miliard we Wrocławiu inwestycyjny w niektórych latach, teraz poniżej 500 milionów, a więc mamy sytuację chyba rzeczywiście nie wyjątkowości Poznania. No i weźmy Katowice, gdzie zaplanowano wydatki na poziomie 312 milionów. Oczywiście ich budżet jest mniejszy od budżetu tych miast. Po zmianach zostało 207, a wykonano 136, czyli 44% pierwotnego planu inwestycyjnego. Oczywiście wybrałem tylko trzy przykłady, nie chcę uogólniać przesadnie, ale jedno mogę po tym stwierdzić. Poznań nie jest jedynym miastem, który ma tego typu sytuację. Nie jest jedynym miastem. O. Po drugie, o znaczeniu środków europejskich, bo zadałem sobie pytanie, dlaczego we Wrocławiu mogło być 800 milionów, w Poznaniu 600, 700 milionów inwestycji, a teraz tego nie ma. We Wrocławiu na inwestycje w tym roku uzyskali 50 milionów środków europejskich. 50 milionów we Wrocławiu uzyskali na środków europejskich na inwestycje w tym roku. W Poznaniu 62 miliony, w Katowicach 17 milionów. Rzeczywiście mamy do czynienia ze spadkiem. Skoro w 2015 mieliśmy 514 milionów ze środków europejskich, 2016 84, a teraz 62 miliony. Ale w Katowicach mieli w 2014 137, a potem 83, 22 i 17. Mamy więc, związano z wieloma elementami, opóźnieniami, sposobem korzystania ze środków europejskich, sytuację, że w polskich miastach w tej chwili środki europejskie nie są zasadniczym elementem wydatków inwestycyjnych. Skoro nie są zasadniczym elementem, to jeżeli chce się utrzymać wydatki inwestycyjne na poziomie jako takim, powiedzmy, mniej więcej dobrym, no to trzeba sięgać do środków innych i korzystać z tego, że są większe wydatki. Zatem podzielając tą analizę, którą pan radny Kajzer przeprowadził, co do wniosku mam nieco odrębne. To znaczy, Poznań nie jest jedynym negatywnie wyróżnionym miastem, jeśli chodzi o fundusze europejskie, jeśli chodzi o nieco mniejszy niż chcielibyśmy poziom wydatków inwestycyjnych. Ale tendencja taka w ogóle jest. Tyle, że nie tylko w Poznaniu. Szanowni Państwo, zastanawialiśmy się w klubie radnych Zjednoczonej Lewicy, który grupuje radnych Inicjatywy Polskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nad sprawozdaniem finansowym i stwierdzamy, że nie mamy powodów, by stwierdzać, że sprawozdanie finansowe nierzetelnie oddaje stan rzeczy. Zatem stwierdzamy, sprawozdanie finansowe rzetelnie oddaje stan rzeczy. Czy wnioski wynikające z tego sprawozdania dotyczące wykonania budżetu i ewentualnych powodów do zgłaszania wniosków absolutoryjnych, czy nie, da się jednoznacznie określić. Ja jestem w tej sytuacji, że przypominam sobie, kiedy w tym miejscu zgłaszałem wniosek o nieudzielenie absolutorium panu prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu w związku z tym, że nie wykonano wydatków na budownictwo mieszkaniowe w kwocie 6 milionów złotych. Zdesperowany klub opozycyjny, nasz lewicowy wtedy, postanowił, że nierealizacja tej ważnej dla nas kwestii jest wystarczającym powodem, by wnosić o nieudzielenie absolutorium. W związku z tym pojmuję zachowania zdesperowanych klubów opozycyjnych, takim przecież kierowałem, i rozumiem sytuację polityczną, w jakiej się znaleźliśmy. Natomiast, by odpowiedzieć na pytanie, czy w sprawozdaniu finansowym znajdujemy elementy do stawiania takiego wniosku, odpowiedź nasza brzmi nie. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. I pan radny Artur Żański.
No muszę powiedzieć, nie, to chyba pójdę tam.
Czasami rzeczywistość człowieka tak zaskakuje, że musi sobie pewne rzeczy poprzekładać w głowie. Otóż zanim się odniosę do pana wystąpienia pana prezydenta, po pierwsze, żeby było jasne, wystąpienie klubowe, jeśli chodzi o nieudzielenie absolutorium, będzie w części przy uchwale dotyczącej nieudzielenia absolutorium wygłosi je w imieniu klubu pani radna Klaudia Strzelecka. Ja chciałbym się odnieść tylko do wystąpienia pana prezydenta, ponieważ ono miało charakter wyjątkowy, o którym zaraz powiem. Natomiast szanowny panie profesorze, ja bardzo pana szanuję i cenię, ale nam jest bardzo daleko do desperacji, szczególnie do desperacji waszej. I jeżeli dla pana niewykonanie 6 milionów w wydatkach mieszkaniowych było wystarczającym powodem do wniosku o nieudzielenie absolutorium, a niewykonanie 260 milionów nie jest dla pana wystarczającym powodem, no to ja mogę powiedzieć, to jest elastyczność godna filozofa. Okej. Dobrze. Szanowny panie prezydencie, mówię, że pana wystąpienie miało charakter wyjątkowy. Zacznę od czynników, które pan wymienił jako czynniki uzasadniające niewykonanie wydatków majątkowych. Jest jeden czynnik, z którym się zgodzę. On nie ulega wątpliwości. Koniunktura powoduje, że są trudności w pozyskiwaniu wykonawców i ja staram się zawsze argumentować uczciwie. Może nie zawsze mi to wychodzi, ale próbuję. I ten czynnik jest rzeczywiście obiektywny i taki czynnik należy uwzględniać. Natomiast pozostałe czynniki, które pan podnosił, to są takie tłumaczenia, jak ktoś się spóźnia ze mną na spotkanie i mówi, że się spóźnił, bo są w Poznaniu korki, to ja mówię, stary, w Poznaniu korki są od zawsze. Co prawda dzięki panu prezydentowi są już troszkę większe, ale to nadal można uwzględnić. Po prostu się wyjeżdża 15 minut wcześniej, 20 minut wcześniej i się zdąża. I tak jest, wie pan, z procedurami przetargowymi, które od lat są skomplikowane i no, jeżeli przejmując urzędników po poprzedniku, oni nadal nie wiedzą, że procedury przetargowe trwają tyle, trwają, że są odwołania i nie potrafią tego zaplanować w takiej skali, bo raz się może zdarzyć, ale jeżeli to się zdarza w 260 milionach na 600 ileś, no to jest trochę za dużo. To samo jest z konsultacjami społecznymi. No panie prezydencie, no ten argument, no konsultacje społeczne trzeba prowadzić od lat i to również trzeba przy planowaniu inwestycji zaplanować, szczególnie jeżeli się mówi przy uchwalaniu budżetu, że on jest nie do ruszenia, nic się nie da w nim zmienić, wszystko będzie wykonane i nawet tam źdźbła nie da się wetknąć, a ten argument jest zawsze używany. Dlatego pana argumentację można streścić w ten sposób i proponuję, że pan tak w kampanii mówił, bo to będzie uczciwe. Obiecuję państwu, obiecuję poznaniakom to, to, to i to. No chyba, że mi się nie uda, bo czynniki obiektywne. A może, panie prezydencie, pan po prostu ma pecha. I może lepiej, żeby pan tego pecha na poznaniaków nie przerzucał, bo Napoleon od generałów wymagał przede wszystkim szczęścia, a jak pan tego szczęścia nie ma, no to po prostu to tak czasami w życiu bywa. Natomiast jest w pana wystąpieniu jeden pozytyw. Pani radna Klaudia Strzelecka, i tu mówię szczerze, ja jej strasznie zazdroszczę. Pani radna Klaudia Strzelecka, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, po raz pierwszy zmusiła pana prezydenta Jacka Leszkowiaka do odniesienia się do konkretów. Po raz pierwszy, panie prezydencie, zamiast podskakiwać na placu, pokrzykiwać, wyzywać, podjął pan próbę polityki merytorycznej na poziomie faktów. Próbę słabą, nieudaną i niewytrzymującą konfrontacji z faktami i z liczbami, ale jednak. Cóż, radnej Strzeleckiej gratuluję serdecznie. Pokazała, że ciężka i rzetelna praca jest zawsze lepsza od demagogii i propagandy. A panie prezydencie, do pana no po boksersku. Tak patrzę na posturę pani radnej i pana, fizycznie jest różnica, ale jak widać w innych kwestiach już ta różnica nie jest taka. Zapędziła pana do narożnika i nie wyszedł pan z niego, panie prezydencie.
Dziękuję. Ponieważ nie ma zgłoszeń, zamykam punkt 4 i ogłaszam przerwę do godziny 12.